Cześć, cześć, cześć.
Dzień dobry, dzień dobry. Słychać mnie? Widać mnie? Dzień dobry, dzień dobry. Co tam słychać, moi drodzy? Patryk, jak poszukiwania co-foundera? O, Patryk poszedł sobie. Cześć, Michał. Patryk, jak tam poszukiwania co-foundera?
Co-foundera? Nawet całkiem... Znaczy w sumie mam ten... Osoby tutaj z Akademii SAS się do mnie zgłaszają, żeby coś tam razem współpracować. Więc...
Polecam. To są spoko ludzie, słyszałem.
Więc całkiem dobrze. A jeśli chodzi o tamte dwie współprace, to tak się nie wypaliły. Znaczy z jednym się po prostu nie dogadaliśmy, w sumie i dobrze. A z drugą osobą sobie podarowałem, bo mieliśmy inne tak jakby cele biznesowe, więc sobie po prostu darowałem. A była możliwość dalszego rozwoju salonu w chmurze.
O.
Ale niestety.
A nie w tych czasach.
Ale dobrze, że się jednak nie zdecydowałem. Bym tego żałował pewnie teraz. Troszkę jak to, rynek troszkę upadł.
Chyba, żebyś się szybko dostosował do, wiesz, undergroundowych teraz fryzjerów, którzy są zabukowani na tygodnie, jeżdżą po prostu w prywatnych domach. Jakoś to trzeba spinać przez jakąś aplikację. Też nie jest to chyba zbyt legalne.
No troszkę, nie wiem.
Wiesz, trzeba działać szybko. A ci ludzie, bo tam widziałem teraz posta, dużo osób się do ciebie odzywało, posta gdzieś tam na jakiejś grupie.
Odzywało się, ale mało konkretnie tak jakby. W sensie, że albo tutaj też, żeby dołączyć do czyichś projektów, ale no wiadomo, że albo technologie inne, albo mi się nie podoba projekt, albo coś tam. Ale też swoje aplikacje powoli już zaczynam robić, więc...
Jaką?
No, aplikacja będzie tak jakby do transkrypcji audio, do zamiany do tekstu. Nie wiem, czy kojarzysz, bo tam też miałeś swoich, tam jakby ten dokument z 57 aplikacjami, to tam był chyba Sonics AI, coś takiego chyba. To właśnie mniej więcej na tym się wzoruje.
No, ciekawe.
Troszkę się pobawiłem tym i teraz trochę już buduję powoli.
Rzucę ci temat, który się pojawił. Pojawił się dosłownie 3 godziny temu i pewnie będzie post o tym na grupie. Marcin Osman, nasz wspaniały, będzie budował aplikację i będzie potrzebował technicznego co-foundera.
No widziałem właśnie, ale on do aplikacji mobilnej.
Co widziałeś? A wrzucił posta? Znaczy
nie, on na story chyba dzisiaj właśnie publikował coś, albo wczoraj, nie wiem.
Tak?
Tak. O.
Witamy kolejnych uczestników naszego wspaniałego live'a. Witam Was z mojego odnowionego mieszkania. Akurat miejsce na komputer znalazło się przy łóżku.
Mam dzisiaj nadzieję, nie z biura. Że mam
nie. Co?
Dzisiaj nie z biura.
Dzisiaj nie z biura, nie, bo w ogóle siedzę poza Warszawą, tylko przyjechałem teraz na 3 dni tu do Warszawy. Jakieś rzeczy pozałatwiać. Dzisiaj nie z biura. Witam moi drodzy. Na razie nas jest dosyć mało. Słuchajcie, mam nadzieję, że zaraz wbije 30 kolejnych osób.
A jak się jeszcze się zapytam, bo widziałem, że jak tam do Akademii Masterclass, widziałem, że robiłeś transkrypcję. To w jaki sposób to przygotowywałeś? Czy to komuś zleciłeś, czy jak?
Ktoś się pojawił, słuchajcie. Ledwo go widać, jakiś taki czarny stwór.
Zobacz, jestem i nie ma. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Jeszcze mam dużo czasu, przepraszam, tak wcześniej się włączyłem.
Spokojnie, spokojnie. A co, Patryk, pytałeś?
Bo jak widziałem...
Jak transkrypcję?
Tak.
Robiłem transkrypcję takim mechanizmem białkowym, znaczy gość słuchał i przepisywał po prostu.
A no to teraz to tylko w tej aplikacji, co ja będę tworzył, no to tylko trzeba będzie po prostu sprawdzić jeszcze, czy wszystko jest tak jakby poprawnie, no bo wiadomo, że maszyna może się po prostu pomylić.
No ciekawe, jak to będzie działać. Czyli na przykład przepuścisz wszystkie kursy Mirka przez swoją aplikację i wypluje wersję tekstową automatycznie, sztuczna inteligencja.
Dokładnie. Można tak powiedzieć.
Nikt nie przerobi takiej ilości wideo.
Nawet ten, Mazuko.
Nawet Gmail tyle nie przerobi. Dlatego musieliśmy opuścić tę firmę.
Co z tym Gmail?
Bambuko walą, no to, a my powiedzieliśmy im, a łobuzy, my się przygotowaliśmy na taką sytuację. Nie dość, że wam napsujemy rynek w Polsce, to jeszcze się od was wypiszemy i tam zrobicie zwrot za pół roku. A my mówimy, nie, to niemożliwe, no to patrz.
No ale to kurde, no to chamstwo. Widziałem tą akcję u Maćka Misterowicza, on zapłacił no, to 16 klocków.
On zapłacił, my byliśmy gotowi i się przyłączyliśmy, nie?
No właśnie. Kurczę, ale to ile tego musiał pójść, tego wideo? Bez przesady, no nie jest tak...
Ale to nie odchodzi wideo. Nawet jeżeli twój jeden plik z kilku tysięcy, bo u mnie 5 plików przekroczyło jakoś tam ich magiczną barierę. Jeżeli choć jeden plik przekroczy ich magiczną barierę, bulisz wersję Enterprise.
Kurde.
Czujesz?
No. Mogłem nie wrzucać na wykop tych twoich linków.
Słuchajcie, ja na początku muszę bardzo was przeprosić wszystkich, ponieważ ubrałem ci koszulę, ale tylko dlatego, bo zaplamiłem t-shirta i żona mi powiedziała, że będę nieprofesjonalnie wyglądał, więc ubrałem koszulę. Normalnie bym jej nie miał, więc przepraszam za to z góry. O,
jasność. Ale powiem ci, że raz jedna osoba mi napisała skargę mailową na spotkanie z mentorem, że on myślał, że to jest profesjonalny kurs, a mentor był ubrany w jakiś pogięty t-shirt i tak ogólnie wszystko git, ale tutaj...
To cofam przeprosiny w takim wypadku.
No, ale o tym też ta sytuacja. Przepraszam wszystkich, jeżeli któryś z mentorów jest nieodpowiednio ubrany.
Zawsze znajdzie ktoś, kto narzeka. Nawet jak na przykład nie pokazujesz komuś, bo wiesz, u nas przy skali to już wszystko widzieliśmy, gdy zauważasz na przykład, masz jakiś program i tam pokazujesz coś po angielsku, to ktoś ci pisze, ha, to niezrozumiałe, po angielsku, przynajmniej jedno słowo było po angielsku, nie? Jak możecie, a z drugiej strony, wiesz, załóżmy, czyjaś mama w wieku 60 lat tam konfiguruje tego Zenboxa czy czegoś, nie? Nieprofesjonalne. Ale to, tak działają ludzie, no niestety, no każdy musi trochę ponarzekać, byśmy bez narzekania kim byli, zwierzętami.
Prawda.
Dzień dobry wszystkim. W ogóle dziękuję, że poświęciliście swój wieczorny czas, żeby poglądać Mirka i ewentualnie może nawet o czymś porozmawiamy.
Myślę, że uda się. Także słuchajcie, od razu możemy wierzyć.
Cześć, Bogusz, bo chciałem ci success story powiedzieć, bo tutaj nawet dwa mam success story, tylko muszę wrócić do mojego scorecarda. Możesz chwilę zaczekać?
Tak jest.
Pierwsze success story jest takie, że po naszym ostatnim live'ie mieliśmy nawet spotkanie z jednym z twoich kursantów. Natomiast doszliśmy do wniosku, że wspólnie robienie biznesu to nie jest dobry pomysł, ale znalazłeś się jako nauczyciel w tym, w akademii. To pierwsze success story. A drugie success story to mój startup technologiczny, Darek. Sztuczna inteligencja, która dobiera proces nauczania, ma w tej chwili już 25 płatnych klientów, znaczy na koniec kwietnia, 25 płatnych klientów i 3723 zł przychodu. Mamy programistę już PHP pierwszego.
Szapowa.
Stary, szacunek, nie?
Ale coś tam faktycznie... ładujecie jakieś machine learning, deep learning i tego typu sprawy, czy na razie
nie? Tajemnica spółki.
Tajemnica przedsiębiorstwa. Spotkamy się przy linku. To pogadamy.
Pokażę ci technologię, która pod tym leży. Serwery, wiesz.
Serwery pod stołami.
A czy to takie żarty, bo nie wiem, czy ogólnie znacie mój styl pracy, ale jak buduję jakąś aplikację, bo już budowałem w życiu aplikacje różne, znaczy innymi rękami, bo ja nie umiem pisać aplikacji, to zawsze nie udawało. Teraz najpierw sprzedajemy, a potem budujemy. Taki mam plan, to działa w miarę dobrze.
No, a ja mam też ciekawą informację, już wcześniej się zdradzałem. Dzwonił do mnie Marcin O, zwany również Osmanem. I słuchajcie, będzie informował na grupie o tym, że możliwe, że będzie szukał co-foundera do technologicznego produktu i będzie go szukał wśród naszych kursantów, bo to są zaufani ludzie.
Bo on coś chodzi o apkę na telefon, czy coś innego?
Nie wiem, czy na telefon konkretnie.
A, to sorry.
Coś z e-bookami.
No, a to nie wiem.
Coś z e-bookami. Będzie info na grupie. Przynajmniej tak.
Kurczę, zagadaliśmy się, w ogóle nie rozmawiamy z naszymi wspaniałymi tutaj gośćmi. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Tutaj. Witam Patryka, Eryka, Grzegorza i resztę osób nie ma twarzy.
Słuchajcie, no to zaczynamy. Witamy Was serdecznie. Myślę, że jeszcze parę osób, przynajmniej ze 100 osób przyjdzie, ale już zaczniemy.
Tak zawsze, 30 po się pojawia setka, ale to na ułamek sekundek, pyk, pyk.
Tak. No ale na razie pykają, wpadają. Więc słuchajcie, kto ma jakiś case, pierwszy case, który będziemy rozkminiać?
Nie umiem programować.
Może ktoś cię nauczy.
Nie, dziękuję, ja nie idę tą drogą w żadnym wypadku.
Moi drodzy, marketing, sprzedaż, pozyskiwanie klientów, kurczę, wszystko to już.
Chyba Grzegorz coś mówi, ale nie wiem, czy do nas, ale.
Nie słuchajcie, Grzegorz.
A najbardziej lubię tematy biohackingu. Mogę wam powiedzieć o ekstremalnym biohackingu, ale to dopiero ktoś zapyta, bo inaczej to ja chciałbym komuś mówić, a nikt mnie nie pyta i to jest ten problem. O, Grzegorz tutaj, haker patrzy tutaj.
Słuchajcie, tylko jakieś dźwięki z Windowsa, to chyba od ciebie. Tam w lewym dolnym rogu masz wybór tego.
Teraz Bogusz. Trafił właśnie nam się Dawid, programista, który na Linuxie pracuje głównie. I wiesz, łączymy się na Zoomie, wszyscy na Macach, pyk, pyk, pyk. A Dawid, o, czekajcie, jeszcze 10 minut, tylko sterowniki zainstaluję.
O kurde.
Takie rzeczy.
Ciekawe.
Dobra, ja chyba się przełączyłem. Teraz
o, Grzegorz.
Tak,
witam cię serdecznie.
Dużo wejść jest na komputerze, za dużo. No, ja w zasadzie nie mam case'a, ja tylko dzisiaj uruchomiłem swój landing page w końcu. Pochwaliłem też nim się na grupie. No i na razie dzisiaj mam 22 wejścia na niego, z czego social media 13, bezpośrednich z takiej malutkiej kampanii 9. I tam zwalczyłem swój mikrokurs online, teraz ma on całe 90 minut, druga część będzie miała też 10 minut, więc łącznie będzie 20, dotyczący płatności w usługach SaaS-owskich, tak? I zaczynam walidować powoli pomysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
To od razu możesz wpiąć swój mail, jak masz obsługę płatności i wszystkiego, bo tutaj się ma taką aplikację. Obsługa płatności abonamentowych, plany, nieplany, zmiany abonamentów, wpinasz po prostu komponent gotowy.
No, to tak będzie, też właśnie to tak będzie działało. To jest właśnie to moje rozwiązanie.
Poczekaj.
No.
Będzie działało, czy już działa?
Nie, wiesz co, dobra, to jest tak. Wersja testowa już funkcjonuje, bo ja z tego rozwiązania korzystam od pewnego czasu w innym SaaS-ie, które tam rok temu uruchomiłem. A teraz uznałem, że wyłączę ten system obsługi abonamentów, no i całej płatności do zewnętrznej aplikacji. No i właśnie dzisiaj rozpocząłem jego promocję u nas na grupie i też na innych grupach, tak?
Przepraszam, czy to działa z WooCommerce i Kajabi?
Nie, jeszcze nie. Nie, na razie to jest jako, wiesz co, to jest jako wtyczka, tak naprawdę, która dostarcza przez JSONP po prostu zapytania, tak? A co użytkownik ma frontend i tak dalej. No już kwestie techniczne wchodzimy, tak? No, wiesz co, to generalnie jest to wygląda w ten sposób, że użytkownik po podłączeniu tej wtyczki na swoją stronę internetową, sprzedażową, wybiera pakiet, który chciałby zakupić, tak? I w tym momencie przekierowujemy już na naszą aplikację sklepową, w której otrzymujemy dane klienta, deklarujemy sposób płatności i tak dalej, tak? Czyli to wszystko już potem dzieje się po naszej stronie. A tak naprawdę z czym to połączy, to jest tylko i wyłącznie zapytanie do jednego endpointu w API, tak? Który tobie zwróci JSON-a z produktami, które klient może zamówić. To nieważne, z czym to tak naprawdę zintegrujesz.
Czyli wystarczy, że możesz wkleić HTML-a, czyli de facto możesz do WordPressa załadować HTML-a z twoim
dokładnie tak.
kodu i bach, masz w WordPressie płatności abonamentowe.
Dokładnie tak? W ten sposób, dokładnie tak, dokładnie tak. No takie rozwiązanie, to jest, bo badałem ten rynek, wiesz, pod kątem różnych rozwiązań i uznałem, ja bardziej to kieruję na taki rynek, na razie polski, tak? No bo nie chcę wychodzić globalnie, nie walidując pomysłów w Polsce i nie rozwiązując jakichś tam pierwszych problemów na rodzimym rynku. Więc chcę tak skupić się bliżej standardów, które aktualnie funkcjonują, czyli użytkownik dostaje na przykład 2 tygodnie wcześniej, może dostać proformę za subskrypcję, bo nie wiem, jest duża firma, która musi tą proformę na przykład przeprocesować sobie, tak? Czyli niekoniecznie to muszą być tylko i wyłącznie płatności kartą zdefiniowaną, ale to mogą być też płatności, szybkie płatności, mogą być płatności przez bank, no bo różne firmy różnie do tego tematu podchodzą. W zależności od tego, jak ta usługa, ktoś wdraża jakąś usługę SaaS-owską, tak, no nie wiem, do kogo on będzie ją kierować, więc chciałem mieć dość szerokie spektrum przyjmowania płatności i takiej uniwersalności tej wtyczki, tego rozwiązania całego. No. Więc taki pomysł. Jak to, no zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? Mówię, aplikację, ja teraz już korzystam z niej w meblach 360, zresztą od Mirek, od ciebie na twojej grupie, na twoim kursie pierwszy raz o tym projekcie powiedziałem. No a teraz oprogramowuję to, odłączam od mebli, żeby wejść szeroko.
Za chwileczkę wrócę, ale tutaj Michał jakieś sorcery robi, jakieś tła zmienia, w ogóle kosmos raz, San Francisco, jakiś sorcer. Czekaj, jak się robiło. Tak. Dobra. Grzegorz, ja bym z miłą chęcią, tylko ja nie rozumiem, co mnie mówisz, to jest ten problem, ale jeżeli byś przemówił moim językiem, bym pogadał z kimś mojego zespołu, bo my w tej chwili wdrażamy model subskrypcyjny, nie? Nie tylko jeżeli chodzi o Darka, ale też w samej Akademii i to jest temat, który nas bardzo ciekawi, nie? Dlatego też tak. Więc jakbyś tam kiedyś miał ochotę pogadać, to pogadajmy.
Bardzo chętnie. To odezwę się do ciebie. To jakoś może coś...
Ty właśnie, Bogusz, ty powinieneś wiesz, co ty robić, bo ty... Ja powiem, Bogusz, co ty powinieneś robić. Mogę ci powiedzieć, tak ci no. taką opinię nie radę. No. Powinieneś sobie brać, załóżmy, nie wiem, 10 przedsiębiorców, którzy tam sobie jakieś biznesy robią, nie? Tutaj sobie siadać i tam każdy opowiada, ty, ja tego potrzebuję, nie tam...
Ale to no. ja wam powiem, kapitalnym tutaj bazą wiedzy jest pierwsza praca domowa Bartosza. Bogusza, przepraszam. Bogusza, bo pamiętaj, Bogusz, jak ja ją przeczytałem, no tam jest mega dużo informacji, które można zebrać, tak, i zacząć się przetwarzać po prostu. One wszystkie są, wiesz, w Facebooku wrzucone. Ja nie ukrywam, że swoją asystentkę poprosiłem o to, żeby pobrała wszystkie prace domowe wszystkich użytkowników i zrobiła mi raport z tego.
Łobuz.
Więc ja... Zweryfikowałem, bo też mnie, to, co mnie najbardziej interesowało, to jest, jakie są potencjalne stawki, za które chcemy sprzedawać swoją usługę SaaS-owską miesięcznie, tak, bo duży jest rozstrzał, tak, okazało się, że w niektórych pracodawcach były stawki 39 zł, a były takie, gdzie było 1500 zł miesięcznie.
Tak. Grzegorz, dla mnie 39, pamiętaj, po znajomości. Ale Grzegorz, mam prośbę, bo to żeby już też tutaj nie zabierać czasu antenowego, jakbyś możesz, mój łatwy jest e-mail, wiesz, mirek@akademia.pl, to ja tam połączę z kim trzeba i zobaczymy, co się da zrobić.
Jasne, odezwę się, oczywiście, że tak.
Bóg ci zapłać, dobry człowieku. Oby twoje dzieci szybkie i mądre były całe życie.
Całe życie. No. Już dwójka.
Także tutaj business development w toku. Przychodzi Mirek, bierze 10 projektów, włącza je do swojego...
Nie, ja tylko egoistycznie to, czego potrzebuję w tej chwili. Nic więcej. No.
Całe szczęście, pewnie nikt nie czytał dokładnie regulaminu Akademii, że ja mam 10% udziału we wszystkich biznesach, które tu powstaną.
Tak?
No. Jaki regulamin?
Bogusz, a ty w takim wypadku nie czytałeś regulaminu akademii.pl.
O, no. Nie, oczywiście żartuję. 10% tak mało, że to nie byłoby sensu prowadzić. No, okej, dobra, lecimy. Kto ma jakieś pytanie, w czym możemy pomóc? W czym Mirek może pomóc?
Najchętniej w tematach biohackingu, to lubię najbardziej.
A to ja zadam tobie inne pytanie, no nie w biohackingu. A, cudo, ale te usługi SaaS-owskie właśnie odnośnie mebli, tak? Mamy temat pomęczę. Meble mam, aktualnie funkcjonują już rok czasu, jest grupa klientów zebrana, tak? Którzy płacą, to jest oprogramowanie specjalistyczne, więc koszt abonamentu miesięcznego też nie jest mały. On jest od 250 do 750 zł za licencję i są tacy klienci, którzy płacą 1500 zł miesięcznie w tym momencie.
Za co dokładnie płacę, z ciekawości?
Wiesz co, płacą za dostęp do platformy, która umożliwia im produkcję drzwi przesuwnych do szaf. To jest bardzo specjalistyczna i wąska gałąź, okay. Tak? Ale to jest taki produkt, którego na rynku nie było. No ja w tym rynku miałem pewne doświadczenie, udało się wprowadzić to rozwiązanie i całkiem fajnie to się rozkręciło. Jest tylko jeden teraz problem, to pojawił się, jeden case. No mamy aktualnie kryzys, tak, można powiedzieć, i bardzo dużo z tych firm tak naprawdę przestało produkować. Oni aktualnie jeszcze mi płacą, ale już pojawiły się pytania, hej Grzegorz, czy jest możliwość obniżenia abonamentu na 3 miesiące o 50%, bo wiesz, my nie produkujemy aktualnie, tak, i nie mamy, i zaraz będziemy mieli problemy z płynnością. Co byś w tej sytuacji zrobił? Czy przystawałbyś na obniżenie tego abonamentu, czy starałbyś się zaproponować innego rodzaju rabaty, a może na przykład przesunięcie tej płatności w czasie. Także okej.
Okay. Wiesz, raczej powiem ci, co ja bym zrobił, bo to nie ma znaczenia, co ja bym zrobił, ale ci powiem. Bo ogólnie w takiej sytuacji, gdy klienci są ci w stanie, sami do ciebie się zgłaszają i mówią, że mają problem i mają. I ten problem jest realny dość, bo faktycznie jak widzisz stoją, nie? Ja bym zawsze wszedł na rękę, nie? I to, wiesz, bo to jest kwestia, znaczy to tylko moja opinia, nie? Bo myśląc długoterminowo, to ty sporo na tym zyskasz, bo ci klienci po prostu cię pokochają i będą pamiętać. A problem, jaki się dzieje czasami przy takich sytuacjach kryzysowych, bo różne mieliśmy też w różnych firmach tego typu, że klienci któregoś dnia mogą powiedzieć, dobra, super ta aplikacja, ale ja muszę z niej zrezygnować, bo, nie? Bo już i tak dalej, bo trzeba policzyć karę złotówkę, czy tam 100 zł, czy 1000 zł, czy więcej, nie? A jak ci dają możliwość, że ci na 3 miesiące 50%, to nie jest dużo, ale jest duża szansa, że będą ci pamiętać długo, będą ci polecać długo, jeszcze dobrze to układając, można z tego fajny PR zrobić. Więc wiesz, ja bym w tym kierunku poszedł, nie?
Mm-hmm. No to jest też to, tylko ja się właśnie przychylałem, prawda, żeby zgodzić się na te 50% obniżki po prostu dla, i to tak globalnie już wyjść dla wszystkich po prostu. Bo wiem o tym, że dużo firm. Znaczy wiesz, ja wiem. Znaczy, nie? Myślisz, no wiesz, znaczy, ja mam mało klientów, tak? Bo ja mam tylko 30 klientów na tą usługę. Wiesz, powiem tobie, że w zasadzie żadna fabryka teraz nie pracuje. Tak jak robiłem już research wśród nich, znaczy patrzyłem sobie po prostu, wiesz, po systemie, jak wygląda ich aktywność w systemie, to od 2 tygodni ruch spadł do 10% przed kryzysem, tak, ruchu w aplikacji. To jest mega dużo. To jasne, ja mogę powiedzieć, że żadna aktualnie fabryka już nie pracuje w tym momencie, prawda? No, więc no tak, myślę, że właśnie...
Tutaj już nie jestem pewien, to już twoja decyzja, nie? Ale na pewno ci, co się zgłaszają i proponują i widzą problem i tak dalej, to na pewno, nie? To na pewno i pójść im na rękę, jak mówię, jeszcze 3 miesiące, to super. No. Tak, ale wiesz, czy dla wszystkich to jest dobre pytanie, bo też chodzi o twoją płynność, nie? To też w tym kontekście, więc tak...
No, ja... Przeliczyłem sobie, znaczy przy 3 miesiącach 50% ja bym podciągnął bez problemu, tak, no zobaczymy, okej, okay, będę No, ale to jest mniej więcej to jest ten kierunek, o którym ja też myślałem, to co powiedziałeś. No, tylko zastanę się.
Ale właśnie... Ja bym też cały czas myślał sobie, bo to zawsze. Bo nie ma problemu, żeby właśnie robić akcje PR-owe pod dany temat, nie? Czyli załóżmy, dobra, teraz zróbmy coś PR-owe, ale cała idea dobrego PR-u polega też na tym, żeby wykorzystywać rzeczy, które się robi i tak byś zrobił te dobre rzeczy i tak dalej, nie? Ale też po to, żeby gdzieś to o tym powiedzieć głośniej, żeby też ludzie zauważyli, może jakieś inne firmy, może jakieś forum i tak dalej, nie? Można wykorzystać to na to, że słuchajcie, teraz zaczynamy, więc dołączcie do programu, czy do właśnie twojej aplikacji, bo teraz na 3 miesiące włączyliśmy wszystkim, więc nowe osoby te przez 3 miesiące mają tanie, wiesz? Poszukać takiej opcji, żeby to też pomogło ci w marketingu, nie? Bo to szkoda, żeby taka historia uciekała, zapomniana.
No, znaczy ja i tak oferuję 3-miesięczny okres testowy, tak, mojej aplikacji, ale tak, no to jest dobry case, że po prostu jakoś to nakręcić marketingowo, że warto w to wejść w przyszłości nawet po prostu, prawda? Że jesteśmy tak, elastyczni tak. Albo, wiesz, te ja teraz uderzam...
Dbamy o naszych klientów.
Tak, uderzam teraz też do gazety branżowej właśnie z takimi artykułami, że to oprogramowanie jest super, bo klienci nie muszą do ciebie przychodzić, żeby z tobą współpracować. Tak, w związku z tym no, ten cały aspekt izolacji społecznej możesz zachować i jest wtedy lepiej dla ciebie i twoich pracowników. No, co a tak.
Chyba już ludzie żygają tą izolację społeczną.
Żygają, ja już mam dość. Ja dzisiaj z chęcią pojechałem do biura, żeby tutaj z wami się spotkać.
Nice.
No dobra, to tyle z mojej strony. Dzięki.
Dobra, no to może przełączmy się na ten biohacking.
Michał, ale gdzie jest twoje kosmos tło? Ja chciałbym zapytać.
A to wolisz kosmos? To może być, tak stwierdziłem, że...
Kurwa, ja też chcę kosmos. Jak ty zrobiłeś kosmos tło? Ja nie umiem tych komputerów używać, ale...
Czekaj, no masz tam, jak masz tą kamerkę, to tam masz taką strzałkę w górę, rozwija się menu i tam masz choose virtual background.
Nie wierzę.
Może być, o, już jest kosmos.
Nie wierzę w to. Moje życie właśnie nabrało nowego sensu. Patryk, San Francisco, Sunny Hill, California. Co tam, Michał?
Wiesz co, no to skoro rzuciłeś ten temat biohackingu, może takie pytanie wstępne. Ile śpisz? Czy to jest raczej takie standardowe 7-8 godzin, czy może udało ci się zejść do jakichś 2-3 godzin i nadal funkcjonujesz na pełnych...
Nie, ale, znaczy nie, przebieżku, bo schodzenie z godzinami nie ma sensu, nie? Bo już mniej więcej wiemy w 2020 roku, że papierosy zabijają. I chyba się wszyscy z tym zgadzamy, a przynajmniej większość z nas. Kurde, to Patryk szaleje, nie mogę się skupić, ale jest to bardzo ciekawe, ta trawa w tle. Ale teraz ze snem jest taka akcja, że tu już wszyscy wiemy, są też mądre książki, badania, że to skracanie snu nie wpływa dobrze i na naszą regenerację, i na nowotwory, i na pracę mózgu, i na naszą neuroplastyczność, i na wszystko inne. Więc ja średnio śpię, nie? Zaraz ci powiem ile, bo nie pamiętam. I staram się, żeby tak było cały czas. Znaczy są czasami oczywiście tak zwane zerwane nocki, ale to staram się, że rzadko było. W tej chwili mój taki snu, nie leżenia w łóżku, ale snu, nie? Czyli od kiedy mi komputer mówi, że już zasnąłem, to jest 6.56 i to tylko dlatego, że parę nocek zerwałem ostatnio, ale 6.56 i chciałbym, żeby to było 8 i pracuję nad tym. Bo krótkoterminowo ty sobie oszczędzisz te parę godzin, nie? Ale długoterminowo to nie ma sensu. Tak jak te papierosy. Sobie fajeczka zapalić, spoko, fajnie dymeczek i fajnie pachnie z buzi, ale długoterminowo to słaba opcja strasznie.
Dobra, to w takim razie na czym się skupia, że tak powiem?
Na śnie. Znaczy, podstawy czy wchodzimy w extreme biohacking?
Zaciekawiłeś mi tym extreme.
Tak? A chcesz, żebym ci parę linków wysłał?
A, proszę bardzo.
A czy nie, bo ja ogólnie w tej chwili jestem... Bogusz, ty to nagrywasz czy nie? Bo ja nie wiem, co ja mogę wklejać.
Nagrywam, ale to będzie tylko w grupie.
To się boję. Po pierwsze, każdy mężczyzna, chyba że to już są też kobiety, mógłby się spotkać z tą panią. To akurat nomen omen jest żona Rafała Mazura, zajmuje się tematami związanymi z hormonami, patch, testosteron, czyli wracamy do tematu, hormonalna terapia zastępcza. Pierwszy temat. Drugi temat, peptydy. Niesamowity temat, przede wszystkim takie tematy jak Selang, Semax i tak dalej. Rzecz numer dwa. Rzecz numer trzy, każdy programista zna. Napiszę na czacie, żeby kurczę nie mówić. No i takie potrójne kombo, plus jakaś kawa i dużo snu i jesteś niezniszczalny, nie? Plus nie masz innych tam rzeczy, jesteś wypoczęty, nie stresujesz się, mózg lepiej działa, dłużej pamiętasz.
Ale jeżeli zakładam, masz ochotę, to...
Ale też... mamy wejść ten Extreme Biohacking, czy zostajemy na podstawach, bo nie wiem, jak tutaj...
Wiesz, chciałem tak jeszcze zapytać, bo mówią, że pierwszy raz o tych Selang, Semax słyszę, zakładam, że to są legalne rzeczy.
W Rosji i na, i w Rosji i na Ukrainie tak, w Polsce nie.
Jak chcesz, Michał, pod okiem fachowca zacząć coś robić, to możesz się do Kamila Leonka odezwać. Ja ostatnio pod jego skrzydła trafiłem. Potem wydaję 1500 na różne takie pigułki. I teraz biorę je wiele razy dziennie. I czuję się bardzo dobrze.
Dobra. Ale przede wszystkim sen, nie? To jest podstawa podstaw i też jak spytasz kogokolwiek, kto mam się troszeczkę dłużej, kto ma biohackingi, bawi inne pierdoły, to i tak każdy któregoś dnia dochodzi do zdania, dobra, to wszystko jest super, ale jeżeli się nie wyśpisz, to to wszystkie rzeczy możesz sobie do kosza wrzucić, nie? Bo to nie ma sensu. Jeśli człowiek jest wyspany, jeszcze sobie, wiesz, właśnie zarzuci jakieś tam modafinila, zarzuci albo jakieś inne rzeczy, nie? To po prostu masz takie skupienie, że szok, nie? Oczywiście nie codziennie, bo to też, znaczy to akurat modafinil mocno niezależnie, ale ale może, więc to też jest kwestia, żeby to od czasu do czasu, nie? Gdy jest potrzeba.
Jasne.
Proponuję przejść do pytań biznesowych teraz.
Nie, Bogusz, w żadnym wypadku. Co to za pomysły w ogóle dziwne? Tak się dobrze bawiłem przez chwilę. Aj.
Ale no, chyba, że kogoś z was jeszcze interesuje Extreme Biohacking. Którego zakładam,
Bogu, bo ty chciałbyś, nie, żeby to było biznesowe, tak? Bogusz, powiedz mi, chcesz, żeby to było biznesowe, a nie tam takie pietu-pietu?
Już widzę na czacie pytanie, czy stosujesz Oura Ring? Pod kością u Bogusza chyba wspomniałeś, że jest warty ceny i daje wiarygodne pomiary.
Tutaj. Ja używam od już chyba ponad półtora roku, moja żona używa od pół roku prawie, więc tak, tak, w miarę działa.
No to ja mam pytanie odnośnie tego Oura Ringa, bo jak dobrać rozmiar tak jakby pierścienia?
A byłeś na stronie Oura Ring? Fajny ma user experience i w jaki sposób badają to, jaki masz paluszek.
A to nie byłem, muszę zobaczyć.
A to widzisz, bo wysyłają ci zestaw startowy, nie? Se mierzysz. I potem można nim handlować na czarnym rynku, bo to wiesz, zanim to przyjdzie, to można sobie jeszcze hajsu narobić na tych, na tych testowych.
Jak gdzieś mam sizing kit.
O, Patryk coś pytał. Właśnie, tworzę aplikację mobilną służącą do nauki. Aplikacja ma na celu ułatwienia i zoptymalizowanie całego procesu nauki. Czy uważacie, że reklamy w apce jako forum monetyzacji dobry pomysł? Obawiam się, że użytkownicy będą usuwać apkę, bo będą reklamy. Znaczy, ja może powiem pierwszy jako użytkownik i jako, jak to Bogusz powiedział, businessman. Jak mi to tego pochlebił, zapamiętam, bo już do końca życia. I że zawsze reklama jest najgorszą formą monetyzacji, jaką można mieć, nie? Znaczy, bo po pierwsze user experience zwala, po drugie w większości wypadków w tych reklamach możesz mieć różne rzeczy. Po trzecie, jeżeli jakaś firma jest w stanie zarobić przez twoją reklamę na swoich produktach, w twojej aplikacji, to znaczy, że ty jesteś swoim produktem albo swoją inną usługą, albo usługą jakoś partnersko w backendzie zarobić dużo, dużo więcej, nie? Więc ja bym bardziej pomyślał, skoro są tam reklamodawcy w mojej aplikacji i w tych reklamach można zobaczyć jakąś firmę, może tej firmy się odezwać prywatnie, zobaczyć, czy możemy jakąś współpracę zrobić razem, gdzie nie będzie takiego brutalnego, wiesz, wyrzucania losowych reklam. To jest moje podejście do reklam, bo też zarabiałem rzeczy z reklam w dużych również ilościach i nie chcę tego wracać, bo to jest bez sensu.
Jest pytanie od Jakuba. Gdzie kupić wyżej wymienione suple? Modafinil, Selang, Semax.
Słuchajcie, sprawa jest następująca. My się jeszcze mało znamy. Ja nie wiem, kto z was jest jakim eksperymentatorem i nie chcę nikogo zabić. Więc jeżeli na własną kieszeń sobie i możliwości szukajcie i patrzcie, ja nic nie będę żadnych sklepów polecał. Jeszcze. Ale jak będziemy dłużej tam biznesiki robić, to kto wie. Ale najbardziej zachęcam z tych wszystkich rzeczy, naprawdę, bo to nie jest duży koszt. Sobie nie mam nic z tego polecenia. Zapisać się do Marty, no, można też zdalnie przyjść konsultację, ona powie zrobić badania, popatrzy i nikt mi w życiu jeszcze, bo byłem tak u różnych lekarzy, nie powiedział, że to i to i to trzeba naprawić, bo to i to i to i to, nie? Więc to dla mnie było top topów wszystkich. I to za taką cenę, nie? Tam chyba, nie wiem, 400 zł czy coś.
Ale na podstawie jakby badań krwi i wywiadu, tak?
No tak, tak, wiesz, po prostu się mierzy poziomy hormonów, te wszystkie, wiesz, tam hemoglobiny i te inne, ziemia, powietrze.
A jak porównujesz do współpracy z Kamilem, to o ile możesz mówić?
No, to są troszkę inne rzeczy, nie? Bo Kamil też ma wiedzę, których, bo Marta się specjalizuje bardziej w tym temacie, nie? Jak podejdziesz do Magdy, do Marty z tematem peptydów, nie? To Marta nie wie nic o nich. A Kamil ma troszeczkę taką szerszą wiedzę, ogólniejszą, nie? Ale nie tak głęboko w pewnych elementach. Więc co wiesz, no, bo to jest, myślę, że te dwie osoby też mają sens wspólnie współpracować z tobą. Ale ja z Kamilem w tej chwili nie pracuję, nie? To także for disclosure.
A robiłeś może jakieś testy na nietolerancje pokarmowe czy coś tego rodzaju? I czy to coś ci dało, jeśli robiłeś?
Ale musisz sprecyzować, bo ja nie wiem dokładnie, o czym mówisz do mnie teraz.
Znaczy, to wydaje mi się też dość modny temat, że to są najczęściej badania z krwi, które też kupę kasy kosztują. I one ci mówią generalnie, wskazują, co powinieneś jeść, czego nie powinieneś jeść. I podobno efekty są, niektórzy ludzie mówią, rewelacyjne, że...
Znaczy, bo to jest taki temat, żeby dobrze to powiedzieć, nie zrypać odpowiedzi. Czy ja muszę przemyśleć to, do czego to porównać. No może nie będę porównywał, nie, ale to jest taka rzecz, że jedni się z tym zgadzają, inni nie. I to jest też wielka dyskusja w świecie tym dietetyki i lekarzy, bo jedni mówią, że to ma sens i to działa i pomaga, z drugiej strony inni mówią, że to nie i to wszystko da się wyregulować, więc ja jeszcze nie, bo to jest cała idea biohackingu, nie, bo to pamiętaj, że jak to bierzesz jakieś rzeczy, to ty wpływasz na siebie, nie, możesz siebie zepsuć na różne sposoby, możesz też naprawić. Że to jest temat, oprócz tego, co mówią lekarze, dietetycy i tak dalej, to warto zrobić samemu też dokładny research, nie? Ja podchodzę do tego, że zanim dodam coś, to robię bardzo dokładnie. Na przykład jak w tym temacie, o którym mówisz, ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi, to super pomaga i są małe skutki uboczne, i to ja po prostu olewam, nie? I dlatego nic takiego nie robiłem. Widzisz, Bogusz, jakie fajne tematy, ty chciałeś w tych biznesach głupich mówić. To jest biznes, nie działa, mam koronawirusa czasem.
Ja to mam większy problem, bo nie mam tych wirtualnych, nie mogę tego tła wirtualnego włączyć.
No. You have no power here.
Nie mam tego, no bo wchodzę i mam none. Choose virtual background, mam none.
Masz starego Maca i nie działa.
Musisz mieć procesor, który tam obsługuje takie rozszerzenie nowe, żeby to włączyć. Bez tego nie pójdzie.
Proszę. Serio, Bogusz? Czy jest dobry suplement, witamina D, tryptofan, sen, czy to... Znaczy, tryptofan nawet nie wiem, co to jest, więc nie biorę. O Boże, jakie tło. Magnez, witamina D, no tam to takie podstawy, nie? Bo to znowu, to też nie na zasadzie, że biorę, bo tak, tylko badania, nie? Ja strasznie dużo badań robię. Więc do tego was zachęcam, że zanim coś tam sobie wrzucimy w siebie, to zrobić badania. I tam w badaniach dużo rzeczy wychodzi. Jeszcze pogadacie z tymi badaniami, z mądrymi ludźmi, to oni wam powiedzą, co trzeba zrobić. Tylko nie rozmawiajcie z głupimi ludźmi, bo głupi ludzie wam powiedzą coś jeszcze innego i to nie jest dobry pomysł. Trzeba z mądrymi ludźmi rozmawiać. Na pewno nie ze mną, ale badania są dobre.
Okej.
Okay. Ale Bogusz, powiem ci tak, marketing masz całkiem dobry, ale Bogusz, powiem ci ciekawostkę teraz. Za cholerę nie wiem, co te twoje arci w górę robi. No,
bardzo prosta sprawa.
Powiedz mi w zdaniu.
Przekaz się zmienia, w sensie dopracowuję go tak, żeby ludzie to rozumieli. Generalnie jest to aplikacja takie Nozbe, powiedzmy, na sterydach, tak? Czyli masz małe to-dosy, tak? Na kolejne dni, planujesz sobie to, plus masz te długoterminowe cele. Czyli to jest trochę łączenie tego, co ty robisz, tak? Czyli długoterminowe cele plus krótkoterminowe cele. I to się łączy aż do codziennych to-dosów, nie? I możesz to sobie jakby planować, tak? Możesz sobie wyświetlić mapę, i ta mapa się mapuje od dużych celów na to, co masz zrobić na przykład dzisiaj. I
to jest o, to już lepiej rozumiem, bo ostatnio nie zrozumiałem, teraz już zrozumiałem.
To, co ja ostatnio mówiłem, to są różne techniki, różne takie rzeczy marketingowe, które ja chcę dorzucić tam. I te jakby, no możesz oczywiście swój zespół dodać, delegować zadania, nie robić takie typowo rzeczy jak w Nozbi na przykład, czy jak w Todoiście. Plus masz tę dłuższą perspektywę, plus jakby zapisywanie i szerowanie tego, tak? Możesz udostępnić, że to jest widoczne i publicznie też możecie wejść i śledzić, a jak chcesz, robisz coś, nie wiem, no fajnego, no to możesz kliknąć, że dobra, to ja chcę, żebyście mi płacili 10 zł miesięcznie za to, że obserwujecie to i ja wam będę dawał jeszcze dodatkowe materiały, czyli taki model patronite'owy dodatkowo na chętny, jeżeli ktoś by chciał.
To ja ustawię 1000 zł miesięcznie, żeby nie płacili.
1000 zł miesięcznie, no.
Ale czat będzie.
Elementem takim częściowo marketingowym będzie to, że ktoś od nas, czy ludzie od nas będą siedzieli i robili takie timeline'y, te ścieżki jakby wstecznie różnych znanych ludzi, typu na przykład Mirek Brunejko. I ktoś sobie wejdzie i zobaczy, dobra, to od 2010 roku do...
Pijak, papierosy, narkotyki, tak. Poker, firma. Bum, proszę, rozwiązanie. Wuda.
Dokładnie. Tutaj nagrody dwa wina, tu nagroda dwa wina, tu nagroda dwa wina.
O, Bogusz. Wpadaj, będziemy pić wineczko sobie. Mam fajne kieliszki.
Dobrze.
Zrobimy jakiś podcast, co? Nagramy jakiś podcast jakiś po pijaku. Zrobimy po dwa wina. Yeah. Hello, good morning, American friends. Greetings from Poland. Dobra, już miał być biznesowo, teraz ludzie chcą jakieś poważne rzeczy, a my tu żartujemy sobie. Przepraszam.
Ale kto ma fajnego case'a? Na przykład jak zrobić klientów, jak zrobić, żeby klienci płacili, jak zwalidować pomysł i inne tego typu rzeczy. Jak delegować zadania?
O, to powiem dla wszystkich, bo nie wszyscy słyszeli. Nasza aplikacja w Akademii, nasz Software as a Service plus Artificial Intelligence ma już 25 klientów i wygenerował w ostatnich dwóch miesiącach 3723 zł przychodu. Bo ja wszystko lubię mierzyć, nie? Taki mam dzika. I mamy już programistę PHP.
Gratulacje.
A kiedy będzie ten darek dostępny do korzystania?
Oj, Patryk, nie szybko. Na razie mamy długą kolejkę zainteresowanych i cały czas update'ujemy nasze sieci, jak to się mówi,
neuronowe.
Sieci neuronowe optymalizujemy in cloud computing, więc jeszcze nie. Nie, na razie tak mam do zainteresowania, bo najpierw chcemy to bardziej rozprzestrzenić wśród naszych klientów, nie, obecnych, a dopiero potem będziemy, bo też o dziwo, bo to jest temat chodliwy bardzo, jest bardzo trudny do zrobienia, bo to nie jest tylko kwestia samej aplikacji, ale też sama ta kwestia procesów, jak się ludzie uczą i tak dalej, bo my też analizujemy więcej rzeczy, nie, analizujemy Galupa i jak się ludzie tak różne testy robimy od tych ludzi i to jest masa zależności. I teraz same to ułożenie było, nam taki pomagał koleżka z Centrum Nauki Kopernika w tym, w ogóle, żeby to ułożyć. I to jest największy problem. I teraz przychodzą do nas różni ludzie. No to dzisiaj rozmawialiśmy z człowiekiem, który zróbmy takie coś samo w IT, nie? Żeby ludziom pomagało. Dobra, tylko jeszcze to poczekaj chwileczkę, nie? Więc temat jest bardzo nośny i jak ktoś chciałby na takim się popracować, na pewno to jest duży temat. Monetyzacja, no to jest później, nie? Bo to teraz na początku jest o tyle trudno, że my mamy tą przewagę, że mamy klientów i tego jest łatwiej. Ale jak ktoś chciałby takie coś robić od zera, to na pewno trudno byłoby przekonać, dlaczego ktoś miałby z nami, żeby układał tą ścieżkę. Więc my na razie chcemy dojść do 1000 sprzedaży tej aplikacji naszych klientów, a potem będziemy pewnie myśleć, co z tym zrobić dalej, jak na zewnątrz wyjść. Bo jest dużo strasznie zależności, nie? My więcej czasu analizujemy przypadki skrajne, bo to też przy budowaniu sztucznej inteligencji jest ważne, żeby nie skupiać się na tym tutaj, tylko na tych skrajnościach, nie? Bo tu jest najwięcej ciekawostek. Więc to w miarę tam sobie rozwijamy spokojnie, ale o to. To są rozmowy, jak do tego podejść, jak to rozwiązać. Więc trochę długa odpowiedź, ale jeszcze nie wiemy, kiedy publicznie.
Czyli jednak coś tam zdradziłeś, że to pod spodem sieci neuronowe wykorzystujecie?
Jeszcze nie. No, na razie, jeśli chodzi o technologię, to my się bawimy, nie? W tej chwili większość rzeczy robimy białkowo, trochę aplikacyjnie, nie już teraz, ale jeszcze bardzo dużo rzeczy, bo to jest, wiesz, no jest, jeżeli sam początek jest nawet, nie, no to żeby zbudować w ogóle jakokolwiek, użyć jakkolwiek machine learningu czy deep learningu, musisz mieć dane, nie? I żeby te dane mieć, to musisz je skądś wziąć. I teraz, że jak masz dane, to jeszcze swoją drogą, ale teraz musisz po prostu mieć te case'y, wiesz, wykorzystania tych danych, nie? Więc my po prostu jeszcze tego nie mamy, dlatego to wszystko, teraz największy element to jest budowanie tego całego naszego modelu, ale przy okazji też budowanie modelu biznesowego na tym, nie? Co jest dla nas ważniejsze, bo fajnie jest robić apki, jak nikt nie płaci, ale jak z tego żyje naście ludzi, czyli pracownicy plus ich rodziny, no to ten hajsik się przyda, więc musi być też model biznesowy w to dobrze zgrany. A nie lubimy inwestorów zewnętrznych, więc tak się trzymamy na razie swojego kapitału. A ja też mam rozrzutne życie, więc muszę dużo zarabiać. Wiesz jak jest, no, nie jest lekko.
Dokładnie. Biohacking ekstremalny nie jest tani.
Nie jest tani, to nie jest tani. Te przesyłki z Rosji też nie są tanie, bo to trzeba albo w człowieku przemycić, albo w innym miejscu. No to nie jest tania rzecz, no mówię. To był żart, to był żart. Patryk ma pytanie, jak byś promował aplikacje mobilne oprócz reklam w Google oraz jak byś utrzymywał użytkowników przy swoim produkcie? A czyli te pierwsze pytanie to wszystko zależy, nie? Czyli znowu, bo to cała kwestia układania planu promocyjnego zależy bardzo mocno od tego, jaki jest koszt klienta, a czyli ile może klient zapłacić, czy ta słynna, używacie metryki LTV, nie? U siebie pewnie tak. Czyli ile jestem w stanie poświęcić na pozyskanie klienta? Bo teraz znowu, jeżeli my mamy tą fazę, gdzie mamy pieniądze na rozwinięcie projektu, zaraz dokończę, tylko to jest ważne, jeżeli mamy pieniądze na rozwinięcie projektu, to możemy sobie pozyskiwać na różne ciekawe sposoby, nie? A jeżeli ty finansujesz to ze swojej aplikacji i załóżmy masz koszt pozyskania, znaczy nie koszt pozyskania, jeżeli masz LTV, czyli ten long time value klienta, czyli ile ci klient zapłaci, masz cały czas życia tej aplikacji i to będzie na przykład $20, nie? No to mamy do wykorzystania możliwości poniżej $20. I tu już trzeba ciekawie kombinować. Natomiast jeżeli mi powiesz, że LTV jest u ciebie na przykład na poziomie 5000 zł, nie? Albo 10000 zł, no to tu już mamy więcej możliwości, nie? Można iść w kierunku i influencerów, można iść w kierunku reklam, bo za 5000 możesz pozyskać klienta. To nie jest problem w dowolnej platformie, nie? Jakbyś miał 20 zł, to jest inna rozmowa. I tu właśnie od tego trzeba zacząć rozmowę, nie? Bo opcji pozyskiwania klientów, my w samej szkole marketingu mamy gdzieś tam 100 miejsc na zdobycie ruchu, plus są płatne miejsca na zdobycie płatnego ruchu i tak dalej. Opcji jest masakrycznie. Growth hacking cały ci wchodzi, nie? Gdzie możesz korzystać, ale to wszystko zależy a od kapitału i b, ile możemy wydać na marketing per osobę. Nie? Jak to wiemy, jest łatwiej. Znowu, nawet my jak robimy w edukacji, nie? Jeżeli mamy, załóżmy, program, który kosztuje 1200 zł, możesz szaleć jak chcesz. To ci nawet nie interesuje, czy tam przepalisz 200 czy 500 zł, pal go licho, nie? A jak masz, załóżmy, program na 3 osoby, gdzie jest dzielony zysk i masz ten program za 300 zł, masz tylko 100 do wykorzystania, nie? Jest mniej. Oczywiście jak liczysz pojedyncze rzeczy, bo jak masz, mówię, więcej programów, czy więcej masz w aplikacji możliwości monetyzacji, to jest dłuższa sprawa, ale w takim wypadku to od tego trzeba zacząć po prostu, nie? Więc ja się waham przed oddawaniem jakichś odpowiedzi, bo opcji jest ekstremalnie dużo, ale ta żadna z opcji może ci nie pomóc, jeżeli nie znamy, ile mamy możliwości na wydanie per osobę. A jakbyś utrzymywał? Bogusz ma taką fajną książkę, ostatnio polecał, którą czytałem kiedyś i tam ta książka naprawdę robi robotę. Więc ja może lepiej, ona się nazywała, pamiętasz ta książka? Hooked. To jest właśnie książka pokazująca, jak właśnie twórcy aplikacji używają różnych technik psychologicznych i manipulacyjnych nawet, w cudzysłowie, żeby właśnie wciągać użytkowników w używanie aplikacji. Nie? Ja sobie kiedyś przeczytałem i jest naprawdę dobra. Więc zamiast też dawać moich zwykłych rad, które mogą być mało warte, odeślę do tej książki, która jest naprawdę genialna.
Polecam. O tutaj.
Wartość.
Na tym ekranie to.
Tak, i wartość, którą ta książka daje, jest też nieporównywalnie większa niż to, ile kosztuje. Tak jak wszystkie kursy w Akademii.
Dokładnie tak.
Widzisz, Patryk, uciekłem od twojego pytania, nie odpowiadając na ani jedno z nich, a w sumie coś tam powiedziałem.
Słuchajcie, ma ktoś... Kto
chce jest się to, Jakub ma pytanie. Bogusz, to jest, weź ty przeczytaj, bo ja już mi usta, zaskoczę, muszę się podnieść.
Dobrze. Mirku, czy znasz jakiś ciekawy soft do automatyzacji mailingu w zależności od tego, ile klient spędził czasu na danej podstronie? Na przykład klient dostaje maila z rabatem, jeżeli spędzi dłuższy czas czytając opis usługi produktu. Już taki hardcore.
Znaczy, na pewno są, my takich nie używamy, nie? Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, jeżeli chodzi o budowę naszego biznesu. My jeszcze nie przekroczyliśmy tam, wiesz, takich wielkich liczb, ale myślę, że gdzieś tam będą przychody rzędu 10 baniek, to będziemy o tym myśleć, ale na razie jeszcze nie. I powiem ci dlaczego, że my też... Cała idea, jak się sobie dojdziesz do kwestii marketingu i sprzedaży, chodzi o tym, żeby znaleźć jak najprostszy lejek marketingowy, trzeżowy i go optymalizować, nie? Ja już do tego dochodzę i to trzeba dużo czasu, żeby do tego dojść. I to, o czym mówisz, jest bardzo fajne i bardzo super, tak samo jak na przykład dodawanie tego typu elementów, na przykład różnych pikseli na Facebooku, nie? Czyli ktoś, kto jest na twojej stronie przez 5 sekund, inny piksel, 10 sekund, inny, 30, inny sekund i wtedy inne masz komunikacje. Tylko to jest bardzo duży over-engineering optymalizujący już dany lejek. My jeszcze takich nie mamy, dlatego takich rzeczy nie stosujemy i nawet się za tym nie rozglądamy. Tak, ale moc w jednym lejku, jak to tam Bogusz też ten promował tego wspaniałego Russella Bransona, który o tych lejkach mówi i faktycznie im mniej lejków, im prostszych, a bardziej zoptymalizowane, bardziej wyśrubowane, tym lepiej.
You are just one funnel away.
You are just one funnel away.
Dokładnie. Russell już lajkuje moje komentarze i odpisuje na nie, więc już niedługo...
Scheiße, Bogusz, to ja cię muszę z tobą się bardzo zaprzyjaźnić, muszę może jakieś wino cię zabrać.
No, bo wiesz, jakby, tylko.
Kolega mojego kolegi to mój kolega, nie? Dobrze mieć kolegę Russella Bransona.
Myślę, że nieźle. Całkiem. Słuchajcie, kto chciałby optymalnie z audio i wideo, albo z samym audio, zadać jakieś pytanie?
Ja chciałbym zauważyć znowu jedną rzecz. Tu Miłosz znowu jest jakiś sorcerer i tutaj ma nie dość, że zdjęcie, to jeszcze mu ten, tak robi się w tle. Jakiś czarodziej.
Dobra, to Robert nie Miłosz.
O, przepraszam, bo wyświetliło cię Miłosz, Robert. Myślałem, że
wszedłem na syna konto. Wszedłem syna konto, który uczy się do matury, tak? Mogę przy okazji zadać pytanie?
Oczywiście.
Jeżeli nie bałem, Mireczku, czy ty masz maturę?
Mam. No. Ledwo matura przeszła. Na polskim. I to pewnie widać po literówkach, ale na polskim ledwo. Tak. O tyle. Poznaję emocją. Oczko dwójka.
Ja się stresuję, że się chłopaki nie uczą, co z nich będzie, ale widzę, że nie ma się co przejmować. Bez matury można sobie radzić. A takie pytanie mam, powiedzmy, tu się zastanawiam nad pewnym biznesikiem i jest tam duża konkurencja. Powiedzmy takie aplikacje jak Books, czyli różne doradztwo przez internet z wykorzystaniem tam telefonu, czy tam wideokonsultacje i tak dalej. Ale jest duża konkurencja, tak? I czy jest sens się porywać?
Nie. Ale czy Miłosz, powiesz, to jest mega istotny temat.
Ale Miłosz na przykład, Bogusz zaczął na rynku, gdzie ma konkurencję.
A czy... Weźmy się na imię, bo mówię to Miłosz.
Robert,
to pamiętam, Robert, już wiem, dobra, Robert. Robert, kwestia jest następująca, nie? Bo to u mnie ostatnio na jednym z podcastów był Paweł Tkaczyk. I ja zawsze wiedziałem, jaka jest prawda, natomiast Paweł Tkaczyk to wyjaśnił, bo Paweł świetnie tłumaczy. On pracuje tam z dużymi markami, HBO, Orange i tak dalej. I on mówi tak, Robert, w jakim wieku jest twój syn?
19,
nie? I teraz zobacz, chciałbyś na przykład, żeby twój syn się nauczył hiszpańskiego, nie? Załóżmy, macie obaj taką myśl. I teraz masz do wyboru szkołę wszystkiego, szkołę hiszpańskiego dla 19-latków, która jest dopasowana nauką właśnie do 19-letniego rozwoju mózgu. Którą szkołę byś wybrał?
To ostatnio.
Właśnie, bo teraz jest ta idea, że my zawsze chcemy iść szeroko. Każdy z nas chce iść, tylko idąc szeroko, po pierwsze, nie mamy możliwości zawojować tym naszym unique selling proposition, czyli to, co mamy wyjątkowego. Bo jak masz wyjątkową ofertę, patrz, jesteś na przykład SaaS-em dla ubezpieczycieli, a nie dla wszystkich, to zawsze masz już jakąś drobną, unikalną wartość. I jeszcze jak na tym rynku jesteś sam, to sobie możesz robić, co chcesz. Możesz fikać i ceny robić i tak dalej, nie? Jak teraz idziesz szeroko bardzo, czyli trafiasz w duży rynek i jeszcze masz tam konkurencję, to pojawia się taki jeden duży problem, nie? Że po pierwsze jest bardzo ciężko stworzyć unikalną wartość twojego biznesu, czyli coś, co cię wyróżni na tle konkurencji. Możesz myśleć, ale pewnie ci ludzie szybko skopiują, jeżeli to zauważą, że jest fajne. Ale druga rzecz jest taka, że ta konkurencja w chwili, gdy my tutaj rozmawiamy teraz na live, nie? Tam w tej konkurencji 40 inżynierów pracuje, żeby ich aplikacja była jeszcze lepsza. I teraz nie masz szans teoretycznie z nimi wygrać, chyba że znasz jakiś trik. Ale pewnie oni też znają ten trik, albo by dogadali niedługo. I to jest ten problem. A gdy sobie weźmiesz sobie małą niszę na początku, to tam się można rozpanoszyć, chcesz zbudować tron, na nim usiąść i sobie siedzieć i robić hajs, nie? Więc to jest taki temat. I klienci, gdy zauważą do wyboru Booksy albo twoją w niszy, to zawsze pójdą tam. Bo tak samo ty wolisz hiszpański dla twojego syna, który jest w szkole od hiszpańskiego dla 19-latków, tak samo oni wolą, gdy jest to sprecyzowane, że to jest dla nich, nie? A nie ogólne dla wszystkich. Ogólne jest złe.
Okej, dzięki.
Okej, teraz mam pytanie.
W ogóle czekam na to pytanie, bo po tej rozmowie z Pawłem przygotowałem tą odpowiedź i właśnie zarecytowałem, bo to mam zapisane na ekranie. Robercie, dziękuję ci bardzo i pozdrów Miłosza. Niech tam się dobrze tego hiszpańskiego uczy.
I co z tymi maturami? W końcu normalnie są w klasach, w szkołach, czy wszyscy idą i piszą?
Idą, piszą, ale nie ma ustnych.
Aha.
Za miesiąc. Ustne podarowane, także mają krótko i mniej stresu, tak? Bo ustne są chyba najbardziej stresujące.
Okay. To tyle. No, w czerwcu dopiero będą matury będą. Nie teraz, tylko w czerwcu.
Ach, te czerwce, czerwce.
Pytanie z czatu, słuchajcie. Dominika.
LOL. Jakub tu pisze LOL. To odpowiem. Nie wiem jak. Dominik, jaki Dominik? Dominik ma pytanie, tak? Czy warto w brandingach dodawać rzuty apki to ja nie wiem, to chyba do ciebie Bogusz pytanie, to trudno.
Chodzi o to, czy według ciebie warto dodawać na twoim landing page'u screen z jakiejś bardzo podstawowej wersji produktu, czy lepiej wykorzystać jakąś makietę?
Dobra, słuchajcie, Bogusz mi mówił, żebym ja tu dzisiaj sprzedawał swoje rzeczy, a ja nie będę tego robił, odeszę do jednego z moich wideo. Ostatnio miałem tego Pawła Tkaczyka, naprawdę powiem wam tak, ze wszystkich wideo na kanale Miro Burn, to jest najbardziej wartościowe wideo. I to mówię szczerze i to dlatego, że tam był Paweł Tkaczyk. Teraz Paweł Tkaczyk, tak powiem, tylko, bo tam analizowaliśmy też różne strony, nie? I Paweł Tkaczyk mówi tak. Najpierw masz tego klienta i masz przycisk kup. On tak przynajmniej działa. Ja myślę, kurczę, to jest mądre, co on mówi. I teraz trzeba się zastanowić, czy dodanie zrzutki apki w korowej wersji dla twojego klienta, którego znasz oczywiście, bo budujesz dla swojego klienta jedynego, pomoże podjąć pozytywną decyzję i kliknąć przycisk kup. Jeżeli tak, dodajesz. Jeżeli nie, nie dodajesz. Ja myślę, kurde, jakie to mądre. I teraz, gdy na stronie coś dodajemy, właśnie dzisiaj mieliśmy nawet taki zespół z programistami nasze spotkanie, to dokładnie ten sam proces przechodziliśmy. Czy dodajemy tutaj spis elementów? Tak myślimy, czy to nam pomoże sprzedaż? Ja mówię, no tak, bo tu będzie człowiek dużo czasu, żeby podjąć pewną decyzję, to dodajemy. Ale gdyby odpowiedź była nie, to byśmy tego nie dodawali. Więc to moja odpowiedź tutaj.
Tylko pytanie, jak stwierdzić, czy to pomoże, czy nie pomoże?
Tu Paweł Tkaczyk też ma odpowiedź. Trzeba usiąść ze swoim klientem, który kupuje albo kupił i spytać go, ej, ziomeczku, zobacz, co ja mam dla ciebie. Która opcja lepsza, nie? Znaczy, bo o tym też mówi ten Eric Ries, tak, w książce Lean Startup, że właśnie to dużo czasu jest poświęcane, tylko to jest, gdy to wszystko tam pomieszasz razem właśnie z tym, co Paweł Tkaczyk mówi, to się bardzo fajnie to ułożyło, mi przynajmniej w głowie, że właśnie, jeżeli w ogóle nie wiemy, co i jak, to jest ten czas, gdzie można spędzić z klientem, bo taka mała, prosta zmiana, nie, jak dodanie czegoś, czy odjęcie czegoś, może bardzo pomóc. Więc wiesz, dla mnie osobiście, czy to będzie zrzut apki, czy to będzie makieta, nie ma to znaczenia, nie? A to jest pytanie, czy to dużo zmieni w twoim kliencie. Też znowu trzeba pójść krok dalej, zastanowić się, czy to jest naprawdę duża decyzja do podjęcia, czy to jest taki minimalny, optymalny, mały krok. To samo, co mówiliśmy wcześniej w temacie, czy czas na stronie, wysyłane maile. To jest bardzo mała zmiana, moim zdaniem, w procesie marketingowym, sprzedażowym, ale jeżeli miałbym już podejmować taką decyzję, to bardziej bym obserwował klienta. Bo też są narzędzia, nie, które pozwalają to monitorować, które tam mierzą, co klient patrzy, robi. Zawsze można zrobić testy AB i zobaczyć, ale no, to takie moje przemyślenie, nie, w tym temacie, tak jak my działamy. Podejmujemy decyzje od niedawna.
Prawdopodobnie dużo bardziej wartościowe, czym będzie porozmawianie na LinkedInie z 10 klientami i wstawienie któregokolwiek z tych screenów na landing page.
Dokładnie. Jak to mówi, nie ma lepszej możliwości na sprzedaż produktu niż wykonanie 60 maili albo 60 telefonów do klientów danego dnia. O, i nagle sprzedaż poszła. W ogóle tutaj w szkole sprzedaży mamy dosłownie w pierwszym module, nie, mamy takie trikowe zadanie. Napisz maila do jednego ze swoich starych klientów i spytaj, co się stało, nie? I tam ludzie, niektórzy też mówią, o, odezwał się i kupił coś ode mnie. Mówię, spoko, nie? Właśnie to, o czym mówisz, nie? To jest taka bardzo prosta rzecz, ale tutaj nie mówimy, bo tu mamy techniczne, tak, spotkanie, bo już nie mogę mówić o tych sprzedażach przecież.
Możesz. Ja cię chciałem zapytać o to, bo ty pisałeś ostatnio, że no, plan na dzisiaj jest prosty. 63 oferty, coś tam, coś tam, coś
tak,
tam.
Tak, tak, tak.
Co to było za oferty? 63 oferty jednego dnia wysyłałeś?
Tak, tak. I nawet wtedy jeszcze miałem głupi pomysł, że te oferty jeszcze tworzyłem każdą oddzielnie, dość liczyłem oddzielnie, to robiliśmy je w Google Slides, nie? I wysyłaliśmy, więc tak, tak.
Na OnePassa? Tak strzelam?
Również, bo to nie był tylko OnePass, nie? Bo my tam też różne rzeczy inne sprzedajemy, nie tylko kwestie kursowe, bo też ostatnio troszeczkę bardziej też pomagamy. Tylko o tym głośno nie mówimy, bo nie możemy za bardzo, różnym firmom w ich projektach, tak po cichaczu, ale to różne rzeczy robimy.
Pytanie,
ale tak, wysyłanie ofert jest bardzo istotne w biznesie, to bardzo pomaga.
Pytanie, gdzie najlepiej trzymać bazę klientów z możliwością ich segmentacji? Kuba pyta.
Takie pytanie. Znaczy, my trzymamy w Active Campaign, nie? Active Campaign, bo to jest znowu, to narzędzie jest drugorzędne, bo to jest kwestia znowu, żeby bardziej sobie rozrysować na kartce, co może z tymi klientami stać, nie? Czy jak wchodzą do lejka, gdzie ich segmentujesz, na którym poziomie, czy po sprzedaży, przed sprzedażą, co się dzieje w tym elemencie. To możesz spokojnie robić dowolną automatyzację w systemie mailowym. Nie potrzebujesz zewnętrznych narzędzi w żadnym wypadku. My bardzo dużo segmentujemy właśnie dodawanie tagów, skąd weź i tak dalej, który lejek przeszli, który proces przeszli, to w Active Campaign, nie? I to jest bardzo proste w robieniu i tak. Nie wiem, czy to było to pytanie, które miałem powiedzieć, ale jeżeli tak, to właśnie. Tutaj Bogusz dał mi odpowiedzi do czytania i to chyba tak.
Jest dobre pytanie. Jest dobre pytanie. Czy budowanie marki osobistej może pomóc w sprzedaży SaaS? Oraz jak tak. byś zaczął ją budować, tą markę osobistą?
Oczywiście, że tak. Tylko znowu to jest to pytanie, znowu polecam rozmowę z Pawłem Tkaczykiem, bo naprawdę to jest za tą godzinę, którą on zrobił, ja osobiście, żebym wiedział, że on to powie, ja bym mógł zapłacić 10 tysięcy złotych, bo on rozwiązał mi dużo problemów. Potem był u niego na konsultacjach za 600 zł. 600 zł za konsultację. Ja mówię, to za minutę czy za godzinę? Za godzinę. A okej, okay, dziwne. Anyway, ale polecam w ogóle, jeżeli ktoś ma ochotę konsultacje prywatne u Pawła Skaczyka, nic z tego nie mam, ale łatwo wyjaśnia, jak swój brand opisać i tak dalej. Mi pomógł bardzo, zmieniłem nawet na Akademii słowa różne. Więc wracając do tematu marki osobistą, tak, tylko trzeba zadać sobie dwa pytania, nie? Zanim zaczniemy, takie podstawowe. Pierwsze pytanie jest takie, czy my chcemy tą firmę sprzedać kiedyś? Jeżeli tak, to nasza marka osobista może w tym przeszkodzić. Bo teraz ludzie, inwestorzy zazwyczaj są dość inteligentnymi ludźmi. Jeżeli wiedzą, że to jest promowane jako Mirek Bornejko, to potem, no dobrze, sek, to przejmę, czy gdzie dalej się sprzedawało. No nie wiadomo, więc trzeba pewnie podpisać jakąś umowę na kolejne 3 lata, gdzie będę w tej firmie pracował jako pracownik przez 3 lata na normalnym etacie. I tak wiele osób robi. Tutaj historia tego koleżka, co napisał Dripa, nie? I Dripa kupił Lead Pages, chyba przez 2 czy 3 lata pracował na etacie w Lead Pages. ten koleżka, który założył, nie? Więc to jest znowu ta kwestia twarzy. Z drugiej strony, jeżeli właśnie naszą strategią wyjścia jest to, żeby będzie to zawsze z nami, jak najbardziej, bo zawsze wtedy nie dość, że masz markę swojego produktu, który możesz oferować, patrz Bogusz Pękalski i patrz Polisa w chmurze, czyli masz już dwie marki, to wtedy jeszcze wiesz, znaczy no, masz zdwojoną moc i wtedy po prostu możesz i z tego promować, i z tego promować, więc jest po prostu łatwiej. Więc to wszystko bardziej zależy od strategii wyjścia. Jeżeli masz strategię wyjścia, że to będzie przez sprzedaż, to w szybkim okresie czasu, ja bym mocno nie szedł w te budowanie marki, bo można spokojnie, osobiste, nie? Ale jakbym zaczął budować, znowu, kurczę, banalne, mogą być Bogusz banalne odpowiedzi, czy muszą być skomplikowane?
Im prostsze, tym lepsze. Tak jak lejek.
Blog, YouTube i podcast.
A Instagram?
Instagram też może być. Znaczy, bo to wiesz, to tylko narzędzie, nie? Bo teraz i tak, jak się buduje markę osobistą, nie? Bo to jest bardzo, bardzo znaczenie. Na przykład, jak zbudowałem markę osobistą Mirek Burnejko, tworząc firmę Chmurowisko, nie? W jaki sposób? No bo jak my zaczniemy promować siebie jako Bogusz Pękalski cały czas, nie, to ludzie mają w dupie Bogusz Pękalski. Ale jak zobaczą, że za ciekawą marką, albo za ciekawą historią, albo za ciekawym innym czym stoi Bogusz Pękalski, to wtedy się marka osobista buduje. Więc marki osobiste nie budujemy w ten sposób, że wszędzie żygamy swoim imieniem i nazwiskiem, bo nobody cares, ale bardziej robimy to, że budujemy coś fajnego, albo mamy fajne historie, albo fajnie żyjemy i pokazujemy. I tam wcale się pojawia nasze imię i nazwisko. Wtedy ludzie followują to, bo lubią historię, lubią patrzeć na innych ciekawych ludzi i tak dalej. I wtedy to nazwisko jest tam z tyłu. Więc to bardziej w ten sposób, że trzeba myśleć, jak ciekawie żyć, albo coś ciekawego pokazywać. I forma jest drugorzędna. Nie, czy to będzie Instagram, TikTok, blog i tak dalej. Znaczy blog na pewno jest dobry, bo blog ma tą możliwość fajną zbierania maili. Cokolwiek, jaka strona. Ale forma jest drugorzędna. Bardziej właśnie, żeby nie skupiać się stricte, żeby mówić ja, ale raczej bardziej fajne historie budować i fajnie żyć, nie? Na motocyklu jeździć.
Ale to też działa w drugą stronę, słuchajcie, bo jeżeli zaczynamy coś pokazywać, na przykład, nie wiem, zaczynamy kręcić vloga, to my musimy myśleć, żeby to było w miarę ciekawe i musimy trochę zmienić takie nasze typowe nudne życie na trochę ciekawsze, żeby ten odbiorca...
Tak, bardzo ciężko jest budować markę osobistą nudnym życiem. Przynajmniej trzeba w jakiś sposób cokolwiek pokazać, nie? Cokolwiek, jakąś zmianę, jakąś transformację, jakieś ciekawe sytuacje i tak dalej. Bo łatwiej zbudować jest markę biznesową. W marce biznesowej możesz nudno pisać o czymkolwiek, nie? Czym się twoja firma zajmuje. I to jakoś przejdzie i ta marka się firmy będzie budowała. Klienci, historie klientów. To jest najważniejsze, ale prywatną markę, no niestety trzeba coś tam dodać, takiego choć odrobinkę, coś takiego.
No, a jeszcze wracając do tej marki, ja właśnie między innymi dlatego zaczynam ten nowy projekt teraz, a nie cisnę maksymalnie tego biznesu ubezpieczeniowego, dlatego że ja mam problem z połączeniem marki osobistej i jak mojego wpływu, mojego przekazu i mojej historii, tego wszystkiego z moimi klientami tymi ubezpieczeniowymi. Oni zupełnie w ogóle są w innym świecie, oni
tak.
Instagrama używają, jakieś startupy, oni to nic nie wiedzą i ja nie mogę, nie mam nic, co mogę dać mojej społeczności, tak? Czyli tym osobom, które mnie tam obserwują. A chcę im coś dać.
Bo teraz ciemna strona, ja miałem prezentację, gdzie mówiłem o ciemnej stronie budowania marki osobistej, że pamiętajmy też, że wszystko, co łatwo, czyli marka osobista ułatwia, ale też jeżeli pojawi się jakakolwiek konkurencja albo jakaś forma krytyki albo coś powinie się noga, nie, no to wtedy się obrywa z podwójną albo z potrójną mocą, sami jeszcze większą, bo wszyscy wiedzą, kim jesteś, wiedzą, co robisz, wiedzą, jak żyjesz i tak dalej. Więc i też osoba, która ma więcej światła na sobie, jest lepsza do atakowania, bo wtedy trochę tego światła z tego atakowania spada na mnie. Wtedy rozumiecie, o co chodzi, nie? Więc to jest mówić, jest jasna i ciemna strona. I ja tak mam 50-50, czy to się opłaca robić, nie? Bo nie mam takiej wyrobionej opinii, że zawsze marka osobista pomaga w biznesie, ale może przeszkodzić w życiu.
Ale jeżeli chodzi o ciemną stronę marki osobistej, to polecam przesłuchać poprzedni 36 odcinek mojego podcastu z Michałem Sadowskim, który opowiada bardzo dużo historii przykrych, między innymi takich, że jeżeli się jest prezesem spółki giełdowej i opiera się w dużej mierze na swoim brandzie, to ludzie kupują twoje akcje i potem piszą ci: straciłem przez ciebie 20 tysięcy złotych, musiałem kredyt zaciągnąć, rodzina nie ma co jeść, zniszczyłeś moje życie. Dziękuję.
A jak masz spółkę akcyjną, gdzie nie ma stricte jednego właściciela, głównego CEO, a naprawdę całe zarządzanie jest rozproszone, akcjonariat jest rozproszony, to nobody cares, nie? Więc znowu to są takie trudne idee. Na pewno pomaga, nie? Marka Sobicek. Mówię mi w tej chwili. Otwieram nowy projekt, tam powiem parę osobom w internecie i już jest traction, nie? Już ludzie się interesują i coś to działa. Ale ma też swoje minusy. Tutaj Patryk zapytał, a budowa bloga na jednej stronie kilka blogów, na przykład nauce, biznesie i tak dalej, czy lepiej kierować do osobnych stron i nie łączyć tych blogów? To znowu, Patryk, to zależy, czy chcesz budować swoją markę osobistą dla danej grupy docelowej, czy chcesz być tak zwanym celebrytą wszystko, nie? Bo jeżeli chcesz być celebrytą wszystko, czyli do wszystkich ludzi kierować, to jest bardzo w ogóle trudna nisza i tam, jak się nie ma nazwiska Kuba Wojewódzki, to ciężko jest zaistnieć. Tak? Nawet Michał Szafrański, który jest dość znanym blogerem, nie pisze o wszystkim na swoim blogu, więc to bardziej jest pytanie, czy ty chcesz pisać ogólnie dla świata, żeby zrobić siebie markę, którą znają wszyscy, czy daną grupę docelową. Bo jeżeli na przykład daną grupę docelową, na przykład piszesz, chcesz budować markę osobistą wśród deweloperów, przedsiębiorców, którzy tworzą rozwiązania software as a service, to jest ta kwestia po prostu, co ich interesuje, jak mogę im zaimponować, jak mogę im pokazać fajny świat, fajne życie, fajne przemyślenia, nie? I teraz, znając te pytanie, no, raczej chciałbym kilka grup docelowych, to pojawia się pytanie, po co, nie? I znowu, celowanie wiele grup docelowych jest bardzo trudne i ekstremalnie trudne. W ogóle robienie dwóch biznesów, dwóch produktów, dwie grupy docelowe jest ekstremalnie trudne. Jak ktoś robi, to gratuluję, ale to jest ekstremalnie trudne, więc tak samo z blogiem, nie? Tak samo jak produkt jest trudny robić dla dwóch grup docelowych, tak samo jest trudno robić marketing, tym samym bloga i też twój czas będzie wtedy targetowany w dwa różne tematy, projekty, więc lepiej zacząć, idea jest taka, lepiej zacząć z jednym, zrobić, żeby to działało, żeby fajnie szło i potem skupić się na drugim. To taki jest dobry pomysł, który Bogusz poszedł.
Słuchaj Mirek, ja mam takie pytanie, bo widziałem twoje reklamy na Facebooku i teraz pytanie, czy korzystasz jakby głównie z Facebooka, czy również z Google'a, a może również z jakichś mniejszych dostawców, tych tak zwanych Jasne. RTB?
Więc tak, my używamy głównie Facebooka, teraz to jest poziom gdzieś tam 20-30 tysięcy złotych miesięcznie, jeżeli chodzi o reklamy na Facebooku. Natomiast bardzo mocno robimy teraz research, tylko ja mam człowieka od reklamy na Facebooku, ja sam tego nie robię, bo doszedłem do zdania, że tam jest tyle elementów i tak to się zmienia, że ja sam tego bym musiał zbyt dużo się uczyć i teraz zapłacenie komuś tam kilka tysięcy miesięcznie to jest lepsza inwestycja. Więc Facebook w 100% teraz, jeżeli chodzi o płatny ruch, ale bardzo mocno i w tym roku mamy plan przebić kapitał facebookowy YouTube'em, nie? Mhm. Okay. Bo YouTube ma dużo swoich plusów, nie? Jak tak mówię, bo teraz robię dość duży research, nawet kupiłem sobie jeden kurs tylko o YouTube, żeby tam troszeczkę się pouczyć. I tak, Facebook i niedługo YouTube.
Mm-hmm. A tak z ciekawości myślałeś, no bo tak, bo Facebook, YouTube to są jakieś konkretne platformy, oczywiście one mają gigantyczną skalę, ale też można na przykład takie kontekstowe reklamy wyświetlać no, na większości portali, no to gdziekolwiek, Onety i tak dalej, są też do tego narzędzia. Czy w ogóle się zastanawiałeś nad tym, czy to...
Tak, tylko Michał, bo widzisz, jest taki temat, nie? Bo ja dość dobrze znam swoją grupę docelową, nie? A nawet znam chyba lepiej niż tutaj my wszyscy razem wzięci swoje grupy docelowe. Znaczy tak sobie wmawiam, nie? Żebym lepiej się czuł, bo ja, wiesz, człowiek ze wsi, muszę sobie wmawiać różne rzeczy. Taki żart, tak zawsze to przechodzi na imprezę. I teraz idea jest taka, że ja dość dobrze wiem, kim jest mój klient, nie? I teraz kwestia na przykład to, co ci daje właśnie Facebook, czego Facebook jest dobry, nie? Ma te swoje piksele, czy Google jest dobry, bo też ma te swoje trakowanie. Więc to jest bardzo ważne, że u mnie dużo osób, która się przewija przez, załóżmy, teraz ten nowy projekt, podcast Minutę, na którym był Bogusz, czy przez Akademię, czy przez inne elementy, to są osoby, do których ja mogę spokojnie wyświetlić reklamę. I to już wiem, że to nie jest zimny ruch, nie? A teraz Onet, na Onecie nie mam moich klientów zbyt dużo. Popatrz na komentarze na Onecie, zobacz, kto to czyta, nie? Ja nie chcę takich ludzi na swoich platformach. I teraz jest na pewno opcja, ale to ja bardziej uważam Oneta i tego typu platformy do takich, wiesz, ogólnych konsumenckich rzeczy. Patrz bułka, patrz olej do silnika, czy coś, co musi chyba kupić, nie? Ale do takich rzeczy, jak ja robię, no to nie, to tam ja nie mam grupy docelowej tam po prostu.
Okej, jasne.
Ja mam do Ciebie, Mirek, pytanie.
Poproszę.
Oglądałem jeden z Twoich ostatnich vlogów i pokazywałeś social media i przy TikToku zrobiłeś nie. A jeszcze tak, miesiąc temu cisnąłeś TikToka. Co się stało?
Znaczy, nie cisnąłeś, tylko tam zrobiłem parę wideo.
Ale promowałeś. Mówiłeś, że TikTok, wiesz, była spoko, tak, nie?
Tak było, ale zmieniłem zdanie, bo tylko krowa nie zmienia swojego zdania, tak mi ojciec mówił kiedyś. I cała idea polega na tym, że no, ja w TikToku nie widzę żadnej wartości dla siebie, nie, w tej chwili, znaczy, bo mogę sobie wmówić, że widzę tam wartość, ale nie ma tam żadnej, plus TikTok jest ekstremalnie uzależniający, nie, Facebook, Instagram czy TikToku to jest pikuś, TikTok jest tak zrobiony, że ekstremalnie łatwo ci dopasowuje to, co lubisz i to jest tylko tako. Nie musisz tam wychodzić, przechodzić, tylko tak. I zacząłem się łapać na tym, że potrafiłem na przykład 3 godziny siedzieć i sobie pyk i myślę, what the fuck się dzieje, nie? I po prostu dobra, won, nie? I tyle. Wiesz, ja sobie myślę na tym, ja jestem dość opanowanym człowiekiem, dość kontroluję swoje życie, nie? A jeżeli aplikacja jest mi w stanie wciągnąć na 3 godziny, tak po prostu, wiesz, siadam sobie gdzieś tam i wiesz, 3 godziny później patrzę, co się wydarzyło właśnie, nie? Wiesz, i te ruchy, what the fuck, nie? I ja myślę, dobra, mamy to dobrze zrobione, za dobrze na mnie nawet, więc ja sobie z tym spadam, do widzenia, nie? Nie widzę wartości. Więc wolę się skupić na biznesie, optymalizacji procesów, ulepszaniu lejków, tworzeniu produktów, zatrudnianiu, niż na siedzeniu na TikToku.
Jakub tu jeszcze pytał?
Nie odmawiam, jak ktoś lubi, to niech sobie tam klika, whatever.
Jakub tu jeszcze pytał, Jakub dzisiaj pyta tylko o oprogramowanie, więc czy używasz jakiegoś softu do tworzenia i wysyłania ofert?
Nie, wiesz co, bo my mamy, znowu, bo to jest kwestia w zależności od produktów, nie, bo my ogólnie większość klientów do, znaczy no nasza strategia, nie, jeżeli chodzi i w chmurowisku i w akademii dokładnie taka sama, czyli jeżeli masz produkty w naszym wypadku poniżej 2000 zł, no to zawsze tych klientów kierujesz na stronę ofertową, nie, i tutaj my nie jesteśmy na tym etapie, że generujemy dedykowaną stronę ofertową per osobę. Ale są takie przypadki, już nawet słyszałem, że teraz są te właśnie całe idee tych portali, które robią data mining, taki olbrzymi per osoba, nie? Czyli załóżmy, porównują adres IP, porównują kim są i wiedzą z kim jest, skąd jest ta osoba, firma i tak dalej. I są w stanie generować strony sprzedażowe per osoba, co jest ekstremalnie ciekawym tematem, ale my tego nie robimy. Czyli znowu, osoby 0-2000 to są osoby, które trafiają na stronę sprzedaży i kupią, nie kupią. Targetowanie, mailing i tak dalej. 2-5 tysięcy to już są osoby, które potrzebują jakiejś tam interakcji, natomiast to znowu nie ma dedykowanych ofert, nie? Ale wszystko powyżej to już są dedykowane oferty. A teraz ja nie widzę, żeby generować oferty powyżej powiedzmy 5 tysięcy, 10, 50, 100 tysięcy automatycznie, bo to po prostu oferta musi być bardziej dopasowana do wymagań klienta, nie? Jeżeli już mówimy o takich kwotach. Więc trzeba poznać problemy, trzeba te problemy przerobić w słowa w ofercie i tak dalej. Więc po prostu idąc tym tokiem myślenia, my nie potrzebujemy takiego narzędzia. Do lejków mamy oczywiście jakieś tam pipe drive'a i tak dalej, ale jeżeli chodzi o samą generację ofert, to co dostarcza Google Slides jest wystarczające do tworzenia ofert za 200 tysięcy złotych.
Kto ma...
Mirek używa Excela. Nie Excela, tylko Google.
Sheets. Spreadsheets. Sheet.
Głowa kupa, nie pomylić.
Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale Russell Brunson odpisał na mój kolejny komentarz. Nie wiem, czy to on, czy ktoś z jego teamu, ale napisał love it i 3 wykrzykniki. Kto jedzie na Funnel Hacking Live do Stanów? Mirek.
Tak? A samoloty już latają?
To no nie, na razie nie, ale pewnie jak już uruchomią to wszystko, to jedziemy.
Okej, to ja mam pytanie odnośnie takiej sfery, tak jakby ustalenia modelu rozliczeń produktu. Ja mniej więcej już Bogusza przez chwilę jeszcze na sam początku mówiłem, co, czym się zajmuję, ale jeszcze powtórzę. To ma być aplikacja do transkrypcji wideo i generowania napisów. Na przykład, nie wiem, jak widziałem, jak Bogusz podczas swoich tych materiałów promocyjnych Akademia Masterclass miał przetłumaczony tekst i tak jakby chciałbym, żeby ta aplikacja przetłumaczyła tekst, nie tracąc jakby czas na jakieś tam transkrypcje, tylko automatycznie wygenerowała. I mam problem, no oprócz problemów technicznych oczywiście, bo to też nie jest taka prosta sprawa, jak wybrać model rozliczeń, czy lepiej po prostu abonament, że na przykład za x dolarów płacimy, mamy tam, nie wiem, ileś tam godzin do wykorzystania miesięcznie, czy raczej iść tak jak standardową opcję, jak na wielu tych platformach, że na przykład 10 albo 15 dolarów za godzinę transkrypcji, jak po prostu wybrać model tego?
Znaczy, więc teraz tak, bo ogólnie to, co mówisz, znaczy nie wiem, jaki ty masz to swoją unikalną wartość, nie? Bo to, co mówisz, to my już jakieś 2 lata temu stosowaliśmy w AWS-ie dla klientów, nie? Czyli, znaczy nie 2 lata, transkrypcję troszeczkę używaliśmy chyba z rok temu, a może 2. 2 lata temu, dobrze mówię. Więc tam jest chyba rozliczanie, z tego co pamiętam, to w zależności od tego, o co ten transcribe ma robić, czy to nie to ci wysłałem, a nie to, AWS transcribe, nie? Oni, zobacz, tutaj mają, jeżeli tylko tu jest do audio ci wysłałem, nie? Oni robią za kwestię...
Ja zrobiłem tą usługę właśnie.
A, okej. Bo też jak pracowałem w Microsoftie, to Microsoft miał taką usługę, która właśnie wideo potrafiła te teksty dobierać w czasie rzeczywistym, nie? Więc tutaj bardziej takie myślenie cloudowe jest chyba bardziej przyjazne dla użytkowników, czyli na zasadzie ilość tekstu, ilość wideo, ilość długość, nie? Bo to tak logicznie ma sens. Wtedy mało tego przerabiasz, płacisz mniej, więcej płacisz więcej. Więc to taka moja opinia, ale to znowu, tutaj bardziej bym o czym myślał, żeby... Jeżeli idziesz taką usługę, to bardzo ją niszować, wiesz, bo w tej chwili, jak pewnie wiesz, AWS, Google i Microsoft dużo działają w tym temacie i oni też, jak pewnie wiesz, i Microsoft i Google otwierają swoje data center w Polsce i też tym bardziej dodają polski język do rozwiązań swojej sztucznej inteligencji, więc trzeba zaniszować, nie? To od razu powiem, ale model rozliczania to ja bym szedł tak bardziej jak AWS Transcribe.
Dzięki.
To przemyślenie tylko moje.
Kogo my tu jeszcze mamy, kto w ogóle nic nie mówił? Mamy Eryka na przykład, który jest tu z kamerką, a nie, powiedz, jaki jest status twoich pomysłów, projektów i jak ci możemy pomóc?
No właśnie się zacząłem obawiać przy tym, przy walidacji pomysłu, czy on wypali, bo początkowo miał być bardzo niby dobry, a jak zacząłem badać dokładniej rynek, okazało się, że trochę już tych pomysłów jest i w sensie rozwiązań, które są dostępne na rynku.
A przypomnisz, co to było?
Słucham?
Przypomnisz, co to było?
Wiesz co, ja chciałbym zrobić kalendarz do zapisów dla fizjoterapeutów, ale z mocnym naciskiem na automatyczne zapisy przez bota, przez różne kanały, na przykład przez Messengera, czy przez WhatsAppa, nie? Jakby, bo tego zazwyczaj nie ma, bo można zadzwonić do kogoś, umówić się, albo przez zapisywanie na stronie, natomiast nie ma tych kanałów takich przez media społecznościowe, jak na przykład ktoś ma swojego fanpage'a, tak naprawdę. I nie wiem, czy pójść w stronę jakby samej wtyczki przykładowo do tych kalendarzy, które już są zbudowane, jakby traktować taką usługę stworzenia takiej wtyczki póki co, czy od razu pójść w zrobienie kalendarza, tylko że wiem, że tutaj jakby koszty stworzenia będą dość wysokie, a też nie będzie jakiś świetny w porównaniu do konkurencji tak naprawdę.
Co ty mi tak robi? Wiesz co, no nie wiem, no w tym momencie to jest taka sytuacja, że nie wiem, czy to ma... Jak nie masz nic, nie wiem, czy jest sens w ogóle budowania tego typu rozwiązania, tak? No bo rozumiem, że tutaj chodzi o bukowanie stacjonarnych spotkań z tymi fizjoterapeutami.
Tak.
ciężki temat. No, według mnie musiałbyś pozyskać przynajmniej kilku klientów zainteresowanych takim rozwiązaniem. Czy w ogóle badałeś to?
Tak. Bo mam kilku znajomych, którzy jakby są w tej branży. No i tak jak mówili, mówią, że są jakieś rozwiązania, tylko że każdy jest w jakiś tam sposób niedoskonały. No wiadomo, tak? Jakby...
A czemu sądzisz, że twoje będzie doskonałe?
Nie, ja nie, jakby, bo ja nie chciałem się skupić jakby na samym kalendarzu, tak? No i tylko raczej na, bo bardzo wiele w tej branży jest jakby jednoosobowych działalności, tak? I ten fizjoterapeuta w momencie, kiedy zajmuje się pacjentem, no to nie może odebrać telefonu, no i wtedy wiadomo, że jakby przechodzi do następnego, nie wiem, czy przy nowych pacjentach, tak, że do następnego jakby kolejnego wyszukania w Google. I przez to tracą potencjalnych klientów albo też tracą czas na umawianie się z nimi, tak. I...
A mogę zadać takie pytanie, tak z ciekawości, a dlaczego trzymasz się tego rozwiązania tego i tej grupy docelowej? Znasz ją jakoś mocniej, czy jak, dlaczego?
Bo... No tak, było mi ją najłatwiej zbadać pod względem takim, że było tam mam jakichś znajomych, którzy się w tej branży po prostu siedzą i się zajmują fizjoterapią stricte.
Jasne. Znaczy, to tylko opinia no name'a z internetu połączę w okularach. Strasznie trudna nisza, szczególnie teraz. I też tak chyba nie za bardzo też, wiesz...
No, możliwe, aczkolwiek jak z nimi rozmawiam, to oni są pacjentami obłożeni teraz, tak? Więc działają, jak gdyby.
Może kalendarz wydrukowania Pawła Tkaczyka.
To tak, ale właśnie pamiętajcie o tym wszyscy, że kurczę... Ta opcja walidacji, ona czasami jest bolesna, czasami trudna, czasami nasza idea, która się tam wiłkowała z nas od lat, to zostaje zgaszone i my próbujemy sobie wmówić, że to zostało oszukane, że jednak ta idea zadziała, ale ta walidacja właśnie ma ten sens, żeby kurczę potem nie tracić tego czasu później, nie? Bo
nie, no jasne, ja się nie upieram, że to jest idealne, no. Tak? Dlatego też się podpytuję tak naprawdę, jak czy według was to ma po prostu sens, czy w ogóle przy konkurencjach, przy konkurencji jaka jest, przy bukowaniu i w ogóle pożegnać się z tematem i szukać czegoś innego.
Znaczy, no, słuchaj, bo sama kwestia fizjoterapeutów w Polsce to już jest mała nisza, nie? Ja przynajmniej tak obserwuję. I teraz, jeżeli ty już tam widzisz konkurencję, no to już jest ciężkie zadanie, nie? Bo można pewnie jeszcze bardziej to niszować, tylko pytanie, czy da się to jeszcze bardziej zniszować, nie? No pewnie się da, można jeszcze na płeć pojechać, na jakieś inne rzeczy, natomiast tutaj ciężki temat bardzo zapadałeś, wiesz? Jeszcze ja bym od niego od razu uciekł, nie? Nie tracił czasu, ale to tak ciężki temat. Ja to bym, powiem wam tak szczerze, nie? Bo teraz tutaj sobie ja na przykład siedzę, nie? Ja tam troszkę tego hajsiku robię. Może nie dużo, jeszcze chciałbym więcej, ale trochę tam tego robię, nie? Ja mam tyle tych problemów z aplikacjami, w ogóle tyle bym chciał rzeczy, to mało kto mi może pomóc. Grzegorz mi wcześniej zaproponował aplikację, a wchodzę, biorę to, nie? Więc ja osobiście też mam takie myślenie, tak wiem, że każdy was już ma swoją niszę, ale ja zawsze jestem takiego myślenia, jak startujemy z jakimś produktem, usługą, czy gdziekolwiek myślimy o czymś, to czy klient, który będzie z nami, a czy tam jest wolny rynek, b, czy mamy jakąś unikalną wartość, którą możemy pokazać, nie? I c, czy klient ma pieniądze, bo jak ma, załóżmy, nie wiem, zarabia klient 500 tysięcy miesięcznie, to tam znajdzie dodatkowe 5 tysięcy na aplikacji, nie? A jak klient na przykład żyje z miesiąca na miesiąc, płacąc 2000 zł, to będzie mu ciężko nawet, nie wiem, 10 zł sami wydać. To jest taki dylemat trudny, natomiast moim zdaniem trzeba zawsze go wziąć pod uwagę na tym początku.
I ja dodam swoje 3 grosze. Też to chyba ty, Mirek, kiedyś powiedziałeś, no to też do mnie trochę przemówiło, że było pytanie, nie wiem, czy nie na jakimś jednym z live'ów, było pytanie, że moich klientów za bardzo nie ma w internecie, nie ma ich w social mediach. Ty powiedziałeś, no to wybierz takich klientów, którzy są w tych social mediach, tak? Weź sobie tych klientów, tak, którzy tak. Są, bo jest dużo, dużo prościej po prostu zdobyć, nie? Żeby się nie przebijać przez mur cały czas.
Tak. Znaczy, bo bo już musimy pamiętać, że to niektórzy mają tu swoją misyjność, nie? I ja tego, bo to znowu też, jak tam się popatrzy na talenty Galupa, niektórzy po prostu muszą iść tą misyjnością. Wtedy, załóżmy, my mamy wielką potrzebę, żeby zbudować coś dalej, niż i tak dalej. To jest trudne, nie? Jeżeli nie mamy tej misyjności, no to trzeba patrzeć tam, gdzie jest łatwy klient, raczej łatwo się go dostać, ma pieniądze, to co właśnie powiedziałeś, nie? Czyli że jest w internecie, odpowiada na wiadomości, można z nim pogadać, napiszesz na przykład na Insta do niego, to ci odpisze, czy ten pomysł jest dobry, nie? Wiesz, takie proste rzeczy i to pomaga po prostu w budowie biznesu bardzo łatwo. Znaczy ja przynajmniej takie mam odczucie, może innym nie pomaga. Oni aż czegoś się włączył, sorry, muszę kończyć. Taki żarty, tak zawsze robię. Dla pracowników. O, Magda się włączyła. Bogusz, ja też, bo ja tak tego, ja zaraz muszę kończyć, nie? Żebyś potem nie krzyczał na mnie. My do której mamy to spotkanie? Do 20, tak?
No tak, do 21.
Do 21 mamy? Bo ja mogę ci pokażę, bo ja mam w kalendarzu o 19 do 20. Może mi ktoś źle to wpisał. Ale do 21 serio? Ja mogę zostać, bo Bogusza ja wszystko zrobię, żebym potem ze mną wino pił.
Nie no, możemy do 20.45, jeżeli ci do, wiesz. Panowie
ale,
i panie.
Albo ważnie, mogę ci pokazać. Właśnie nie wiem, gdzie to był ten problem, ale muszę go zwolnić jutro, ale to nie przejdę gdzieś.
No to niech Maja to z Magdą rozwiąże, bo one omawiały to spotkanie.
Fajk!
było jakieś spięcie na łączach prawdopodobnie. Są czasami, wiecie, jest to promieniowanie kosmiczne i raz na ileś tam milionów klikniesz na klawiaturze, przypadkowo może się zdarzyć, że jedna literka się zamieni z drugą. I na tym były zbudowane też biznesy kiedyś w latach wczesne 2000, że ludzie wykupowali te domeny z literówkami i faktycznie raz na kilkaset tysięcy wejść na stronę, takie popularne strony, się zdarzało to, że faktycznie komputer wstawiał złą literkę i wtedy ktoś wchodził z reklamami.
Tak, na przykład moja najlepsza inwestycja w życiu, Pronhub, nie wiem czemu to tak dobrze mi zarabia, ale zarabia dobrze. Taki żart, nie wchodzę w takie strony, to za głupie rzeczy myślicie.
Moi drodzy, jak może wam Mirek jeszcze pomóc?
Albo Bogusz. To mam Grzegorz?
Żeby w końcu
używać, tak?
Bo robimy taką aplikację, której docelowymi klientami będą duże firmy i oprogramowanie to będzie prawnie wymagane. Na razie jest dyrektywa unijna, coś podobnego do RODO. I ta dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie Unii, żeby wdrożyły te rozwiązania do końca następnego roku, więc jest to troszeczkę przyspieszenie tego, co będzie wymagane, ale rozwiązanie, jeżeli zostanie wdrożone wcześniej, to też jakby takie dodatkowe plusy dla tych firm będą. Mamy landing page, dostaliśmy dzisiaj pierwsze zapytanie o ofertę i jesteśmy w trakcie robienia MVP, które w czerwcu może powstanie. No i teraz pytanie, co odpowiedzieć na takie zapytanie o ofertę?
Nie do końca rozumiem pytania. Oferta była, przez co przeszła i skąd ona się wzięła u was?
Był landing page. Na landing page'u było, że robimy taką aplikację, która rozwiązuje taki problem, który jest w dyrektywie unijnej. Nie było nic o jakby, nie ma nic o aktualnej ofercie, ile to kosztuje i tak dalej. I po prostu kontakt do nas w razie jakichkolwiek pytań plus blog z treścią na ten temat, tak? I po prostu ktoś trafił prawdopodobnie z tego bloga na landing page.
Jasne. I to duża firma czy mała firma?
Duża, no myślę, że duża, bo jest to deweloper mieszkań, bloków, kapitał zakładowy 31 milionów.
Dobra, no to spoko. To ogólnie temat, który, znaczy, ja powiem ci, co ja bym zrobił, ale pamiętaj, że moje odpowiedzi są zazwyczaj głupie. To tylko miej na uwadze to, nie? I dlatego nie podejmuję żadnych decyzji bazując na moich odpowiedziach, przede wszystkim, jeżeli chodzi o suplementy. To taki disclaimer muszę robić, bo mi prawnik kazał. I teraz, żartuję, nie kazał, a może kazał, nie wiem, pamiętam. I idea polega na tym, że to, co teraz masz taką sytuację, nie? Że masz pierwszego klienta, który cię prosił oferty, to masz dobrą opcję, jeżeli lubisz, nie? Bo nie wszyscy lubią. Ja na przykład nie lubię, ale jak ktoś lubi, to jest dobra okazja, żeby po prostu z tym człowiekiem pogadać. Na zasadzie, do czego potrzebujecie tej aplikacji, bo jesteśmy dopiero w fazie testowej, dopiero budujemy, ona będzie dostępna za jakiś czas i chciałbym posłuchać twoich potrzeb, bo i tak pewnie nie ma sensu mu wysyłać oferty z ceną, bo nie wiesz na co tak naprawdę, nie? To jest. Pewnie masz jakieś podejrzenie, jeżeli chodzi o budowę, ale nie wiesz dokładnie, czego oni potrzebują. Masz swoją wizję, masz dyrektywę, która musi być wypełniona i ja bym to bardziej wszedł w tym kierunku, bo wiesz, może się okazać, że ty robiąc tą aplikację możesz tam, wiesz, rozwiązać większy problem, gdzie ta twoja idea, którą musisz wdrożyć, może pomóc, więc ja bym na pewno wskoczył z takim człowiekiem na telefon, na zasadzie, żeby poznać dokładnie jego potrzeby, czego potrzebuje, po co mu ta aplikacja, dlaczego już o niej myśli i tak dalej, nie? I dopiero wtedy bym myślał dalej, bo wysyłanie, wiesz, oferty w ciemno przy pierwszej sprzedaży, bardzo niebezpieczna gra, nie? Może się udać, ale bliżej zera niż 100%.
No tutaj jest też taki problem, że myślę, że nie będzie wielu tych klientów, więc jakby...
To tym bardziej, to tym bardziej pewnie możesz bardziej robić customowe projekty, nie? Jeżeli jest ich bardzo mało, bo nie będziesz robił tego samego dla wszystkich dużych graczy. Wiadomo, duży gracze potrzebują skustomizowanych ofert pasujących do ich systemów, do ich baz, do ich API i tak dalej. Więc wiesz, to jest też może okazja, że po prostu możesz do takiej firmy, w cudzysłowie, przepraszam, nie wiem, czy to warto w tej grupie takie słowa używać, potrudnić się tam, żeby wiesz, po prostu poznać bardziej problem, napisać im aplikację, zgadnąć hajs i na bazie tego potem, wiesz, móc być na rynku ekspertem od tego. Tak się ludzie narodu dorobili, nie? Parę projektów na początku i potem, wiesz, zaczęli po prostu chodzić na rynku, że my jesteśmy najlepsi, te wpłaci nam po 8 tysięcy za konsultację godzinną. I wiesz, to nie mówię, że to musisz tym kierunkiem, ale wiesz, to może jest okazja, żeby po prostu za kasę klienta zbudować coś, nauczyć się i dodatkowo zdobyć ekspertyzę i potem na rynku fikać, że mamy ekspertyzę. Mhm. Ja bym tak zrobił, nie? Ale, tak jak mówię, patrz disclaimer.
Dobra.
Bo gdyby to była to mała firma, to inne podejście, ale z dużymi to ja bym szedł bardziej w tego, żeby usiąść z nimi i pomyśleć, jak możemy zrobić. Tak też na przykład ci, ekipa, to teraz tam do Allegro przeszli w Finaj, nie? Oni też tak pracowali z bankami, że niby mieli tą aplikację, która jest dla klienta docelowego takiego pojedynczego, ale bardzo dużo pracowali z klientami w temacie, wiesz, połączeń ich systemu, ale też jak mogą pomóc sobie nawzajem i tak dalej. Więc to były takie duże prace z klientami w ich biurach, siedząc z nimi, rozmawiając.
A czy później tak, no jakby to było mocno customizowane pod tego klienta, to później to sprzedawać właśnie w formie licencji, jako taki miesięczna subskrypcja, czy całkowite przekazanie im tego po zrobieniu?
To zależy, czy jesteś przedsiębiorca, czy nie. Bo jeżeli jesteś przedsiębiorca, nie, to cała zasada przedsiębiorcy polega na tym, im więcej wartości intelektualnej u ciebie, tym lepiej. I mniej u ciebie wartości intelektualnej, to robisz na godziny po prostu, nie? I więc tu odpowiedź jest taka, że przy takim projekcie trzeba jak najbardziej pracować na tym, żeby, nie wiem, albo core aplikacji, albo część aplikacji była twoją wartością intelektualną. Jeżeli bierzesz umowę, gdzie będziesz pisał dla nich ich wartość intelektualną, to pójdziesz na pracę, a nie pisząc aplikację dla siebie. Ale to kwestia jest, czy przedsiębiorca, czy nie, bo też pracując u innych można robić duży hajs. Nie ukrywajmy tego.
Na przykład pracując w akademii.
Nie, u mnie już nie ma tak dużo, ale jest spoko, nie? Ludzie nie narzekają. Czasami podwyżki robię, ale to ostatnio zrobiłem jakieś. Ale teraz zwalniam czasami.
Mirek, to powiedz nam...
Dzisiaj zwolniłem, znaczy nie zwolniłem, rozstaliśmy się, ale dzisiaj się rozstaliśmy z osobą.
Powiedz nam, jakich ty albo twój zespół potrzebuje aplikacji, bo jest sporo osób, myślę, że tutaj też, które się wahają, robią aplikacje dla fizjoterapeutów, a może takiego Mirka, który wydaje...
Tak, ja dużo na aplikacje wydaję, nie? I na aplikacje wydajemy dużo pieniędzy, strasznie dużo. No bo my żyjemy, nie, w internecie. Tak? I dlatego też klient, który, nie wiem, moim zdaniem przedsiębiorca, który działa w internecie, to jest najlepsza rzecz, bo wtedy on za mały tweak w jego, załóżmy, procesie sprzedaży czy marketingu jest w stanie wydać dużo pieniędzy. I teraz ten element, my nad którym teraz pracujemy, taki mamy problem, czy ten model subskrypcyjny, nie? Bo stanie to jest proste. Podpinasz kartę kredytową i ci co miesiąc zżera pieniądze. W Polsce, gdy my jesteśmy przyzwyczajeni do płatności bankowej, czy płatności na zasadzie wejdę, zrobię przelew, to nie działa to w ten sposób. Więc ten element, o którym tu Grzegorz mówił, nie jest ekstremalnie interesujący dla nas. Ekstremalnie. Czyli na 39 zł, Grzegorz, pamiętaj, miesięcznie.
Jeszcze udziały oddajesz.
Nie, no przestań, Bogusz, takiej głupoty gadać, nie? Wiesz, drugi temat, który nas strasznie bardzo interesuje, to są te wszystkie tematy dookoła kwestii analizy tekstu, analizy historii, czyli to wszystko dookoła machine learning, nie? Znaczy to, takie mówię skrótami, natomiast tam jest tyle zagadnień, że po prostu aż kopara pada, nie? Więc, ale najbliżej jest płatności, tak, w tej chwili. Na to się głównie skupiam, dlatego tam jest moja głowa.
Wspominałeś o czymś takim, jakieś narzędzie do szybkiej walidacji pomysłów na kursy.
Tak, ale to jest prosty temat. I to już tam mój zespół coś robi, więc i to pewnie będzie za darmo bardziej, bo to są proste tematy, nie? O takim bardziej mówię, to z czym moim zdaniem najlepiej z przedsiębiorcami działać i mówię, z przedsiębiorcami dobrze działają, bo mają hajs. To jest ta kwestia. Że to właśnie te tematy polepszające sprzedaż i marketing, nie? Czyli to właśnie, jak ten właśnie element płatności ulepszyć, jak prowadzić model subskrypcyjny, jak ulepszyć marketing, jak na przykład zoptymalizować reklamy i tak dalej. Jest tego dużo, nie? Jeżeli chodzi o rynek globalny, a w Polsce nie ma tego aż tak dużo. Więc to jest takie ciekawe przemyślenie, jeżeli działamy w Polsce, bo globalnie to jest strasznie tam wypchane, nie? Ten temat marketingu i sprzedaży online'owej, ale w Polsce nie jest tak bardzo wypchany.
A Mirek, mam takie pytanie, czy zauważasz jakby w firmie, tak, że na przykład macie wiele subskrypcji, czy na wielu programach, a wykorzystujecie na przykład, nie wiem, pakiet premium, a wykorzystujecie tylko to w jakiejś tam podstawowej części, tak? No.
Znaczy, wiesz co mówię, no, na naszym poziomie to nie jest problem, nie? Bo teraz, gdy popatrzysz, wiesz, na moje koszty, nie, w firmie, to większość kosztów to są jakieś tam prowizje dla partnerów, z którymi pracujemy i pracownicy, nie? Długo nic, reklamy na Facebooku, długo nic i dopiero gdzieś tam aplikacje, nie? To tak na przykład, jak ja za ClickFunnels mam ten najdroższy pakiet, bo tam chciałem coś tam obejrzeć, jakieś szkolonko, nie? I tyle. I ja, wiesz, dla mnie czy też zapłacę 1000 czy 200 zł nie ma najmniejszego znaczenia, nie? I to szczerze ci mówię, to jest tak jak, nie wiem, tego, znaczy jest różnica, jak Vimeo nam mówi, że buraki, głupie siuraki, że tak chcą dużo pieniędzy i nas oszukują, to na to się nie zgadzam, ale jak na przykład, nie wiem, ActiveCampaign teraz nam krzyczy, że chce 10 czy 12 tysięcy złotych, czy tam ileś, to nie jest duży problem, nie? Bo mówię, na tym poziomie, gdzie ty działasz już z X pracownikami, ci pracownicy są największym kosztem, plus reklamy, koszt akwizycji klienta, a aplikacje nie są najmniejszym problemem. Nie? To takie, mówię, przemyślenie, ja nie wiem, czy ja wykorzystuję wszystkie rzeczy w ActiveCampaign, na pewno nie, albo w ClickFunnels, albo w czymkolwiek innym, ale wiesz, to nie jest duży koszt, którym my się chcemy zajmować, nie? Bo tutaj cała optymalizacja firmy jest w tych 20%, nie, zasada Pareto, 20% generuje 80% kosztów. I nawet ostatnio zrobiłem screen na Instagramie, policzyłem, miałem 123 operacje kosztowe, i 20% stanowiły 80,233% wszystkich kosztów, nie? Tu się trzeba skupiać. To cała reszta nie jest problemem. Dla mnie, bo dla innych osób, które liczą każdą złotówkę, to jest problem, nie? Dla mnie nie.
Czyli wniosek z tego taki, żeby odpalać drogie usługi dla bogatych ludzi.
Ulepszające sprzedaż, nie? Bo jeżeli to jest na zasadzie, wiesz, jakby tam fajnie, że jest, no to nic nie daje, nie? Ale tak jak mówię, tutaj, jeżeli mamy problem, że wprowadzamy model subskrypcyjny i ktoś jest w stanie nam zbudować albo pomóc dostarczyć narzędzie, które nam w tym modelu subskrypcyjnym pomoże, no to jest dla nas gra interesująca na 39 zł miesięcznie. W 3 miesiące gratis słyszałem tam Grzegorz, więc nie wygłupię się. Ja wszystko pamiętam. Może głupi, ale wszystko
gratis było w oprogramowaniu meblowym. Tam było drogo. Możesz
tu wyłączyć tego użytkownika, to bluźni.
To jest kik.
Kik go, tam kikuj go ze spotkania. Co to ma być?
Przyjmujemy biznes. Słuchajcie, czas na...
Erik, czy odpowiedziałem dobrze na twoje pytanie?
Tak, bo mniej więcej o to mi chodziło, tak? Bo...
Stary, dziewczyna, która chce nam dostarczyć kwiatki do naszego biura, powiedziała, że chce 9 tysięcy złotych, nie? Rozumiesz, co chodzi, nie? Dlatego też, dlatego bardziej proponuję właśnie osobom, z którymi współpracuję, jak już robicie coś i to jest pierwszy produkt i nie ma przywiązania emocjonalnego, to popatrzysz, gdzie jest ten klient, który ma pieniądz. Nie? Bo tam, jak mój klient ma pieniądz, to czy on ci zapłaci 1000 zł czy 3000 zł, to whatever, nie? A jak klient nie ma pieniądz, to będzie myślał, czy 10 czy 15 to jest, wiesz, czy to jest fair, nie? Jeszcze nasra w internecie, że kurwa, 15 zł, złodzieje.
No, klienci są na tyle ciekawi, że do nas dzwonią i babka, która ma najniższy możliwy pakiet, w sensie płaci za najniższy możliwy, a ma najwyższy, bo jest jednym z pierwszych użytkowników, płaci, nie wiem, może 400 za rok, tak, na najwyższym pakiecie w ogóle na wszystkim i dzwoni, że jest tak drogo, że jest jeszcze drożej niż było w zeszłym roku, chociaż cena się nie zmieniła, ma tą samą, a z kolei inna osoba wchodzi i płaci 1500 miesięcznie, nie? Bez tak, pocałowaniem ręki, że jeszcze, kurczę, im dodaliśmy, nie wiem, coś tam, labelkę jakąś, tak, która jest ładniej.
Gdzie widzisz aktualne stosowanie augmented reality na tą chwilę? Masz jakieś pomysły może? A czy jest jedno zagadnienie, które na pewno by bardzo pomagało, nie? Czy ja osobiście czekam na to? Kiedyś nawet Microsoft robił taką prezentację i dla mnie osobiście, nie? Mówię o sobie. To jest temat, który mnie bardzo by interesował, czyli to, że patrzę tutaj na was, nie? Przez okulary i widzę Bogusz i parę informacji o Boguszu. No, mogą być podstawowe, nie? Jakie tam ma firmy, blogi i tak dalej.
Founder, Archibald.
Shameless plug. To jest coś najbardziej, nie? Czyli łączące twarz w trybie rzeczywistym z jakimiś danymi. I to jest coś, co jest wow. I to myślę, że ktoś takie coś by zrobił, tylko jakby ktoś takie coś zrobił, to już by to było. I jakby to było takie łatwe. Więc to jest ten temat, znaczy nie mówię, to nie muszą być mocne dane, to może być na zasadzie cokolwiek. Tylko znowu pojawia się temat danych osobowych, innych pierdół, więc to znowu jest takich dużo elementów spójnych, ale tutaj ja widzę olbrzymie zastosowanie, nie?
To może w wersji MVP, tak jak było w Silicon Valley, to będzie hot dog and
not pomidor. A hot dog, nie pomidor, to tak.
Tak.
Hot dog to człowiek, nie człowiek.
O, to już było trudne.
Tak.
To nie było takie proste. Słuchajcie, ostatnie pytanka. Ostatnie pytanko, jedno.
Ostatnie 30 pytań i kończymy. Najchętniej biohacking, pamiętajcie.
No, słuchajcie. Jak ludzie dołączają do kursu, to wszyscy się pytają, jak to jest możliwe, że jest tyle osób w kursie, jak to jest możliwe, że można z tym mentorem pogadać, zadać mu pytanie. To jest niemożliwe, jest tyle osób, wszyscy będą zadawać pytania. Przychodzi co do czego.
Bogusz. Tego. No właśnie.
Mogę mieć pytanie? Robert. Czy masz jakieś zniżki dla uczniów i studentów na twoje kursy w akademii? Bo tam...
Jeszcze raz powtórz.
Jakieś zniżki dla młodzieży, uczniów takie, jak na PKP?
To jest słuchawka, nie działa. Nie słyszę, wiesz, Bogusz?
Halo?
A mnie słyszysz? No ciebie słyszę, ja ciebie słyszę.
Cię słyszę. No. A słyszałeś pytanie?
Chłopaki, słyszycie tak mnie? Wszyscy słyszą?
Ja słyszę. No to ja ci powtórzę to pytanie.
Okej, okay, to powtórz. No. Dla bliźniaków czy zniżki dla maturzystów na kursy w akademii? Czy przewiduję kiedy?
Słyszałeś teraz?
Nie.
To nie. Dobra, to ja powtórzę to pytanie. Chyba, że żartujesz sobie tak, że nie słyszysz.
Żartuję.
No mów Bogusz.
Pytanie było takie, czy są jakieś zniżki dla uczniów i studentów na twoje kursy?
Nie, czyli mam porządek i taki, mam taki zlepek słów w tych słowach, też nic nie mogę zrozumieć. Nie znam tego słowa chyba w tym.
Okej, okay. Nie ma, nie przewiduję.
Zniżka. W sensie słowa zniżka nie znasz. Promocja, rabat.
A zwyżki, Jakub, w końcu moim językiem.
A, tak, zwyżki są. O,
dla okay studentów akademii. Okay, mamy zwyżkę 20%, jakbyś miał ochotę. Miłosz, wszystko się znajdzie. Dla wielkich, wspaniałych studentów Bogusza, przede wszystkim do ludzi o imieniu Robert, którzy mają syna Miłosza, który ma 19 lat, znajdzie się wszystko, ale to musisz napisać na mirek@akademia.pl i tam znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.
Dobra, dzięki.
I u mnie wszyscy wychodzą zadowoleni z mojego maila. Tu nawet nie ma innej opcji. Tylko to jest tajne między nami, Robert, więc nie mów nikomu, żeby nikt nie słyszał. I napisz do mnie mailika, to ja tam Ci zobaczę, co tam Ci dam.
Dzięki bardzo.
Jakie super dzisiaj wziąłeś? Dużo tego, czekaj, otworzę notatnik.
A ja moich wieczornych nie wziąłem, kurczę, bo nie jadłem nic, miałem do jedzenia wziąć, nie wziąłem. Niedobrze. Słuchajcie, ostatnie pytanie i wypuszczamy Mirka.
Dzisiaj trochę tego było, no, ale to tak standardowo, tam witaminki, omega 3. No peptydy, które wspomniane już z parę zastrzyków. Normalny dzień.
Dobra.
Gorzej z tymi strzykawkami. Wyszedł?
Jak nie ma innych chętnych, to ja zadam pytanie troszeczkę tak z boku. Jak myślisz, z czego to wynika? Bo jak rozmawiam, czy tam słucham jakichś podcastów ludzi, którzy w IT robią jakieś tam biznesy, to generalnie mało takiego narzekania jest. A jak sobie posłuchasz jakichś innych przedsiębiorców, to oni mówią w ogóle, że ta skarbówka to ich dobija, przepisy to w ogóle. Ja się zastanawiam, czy to jest tak, że ta IT jest troszeczkę takim, nie wiem, nazwijmy to chronione, może zbyt skomplikowane i urzędnicy się tego nie czepiają, czy może, nie wiem, co innego, jakieś
inne. Nie. A czy wiesz, to chyba z czegoś innego wynika, wiesz, bo pamiętaj też, że branża IT jest mocno marżowa, nie? I teraz też, gdy grasz na dużych marżach, to kwestia, załóżmy tam, optymalizacji podatkowej czy innej, mało Cię interesuje, nie? Płacisz te podatki, sobie żyjesz, nie? A teraz jak masz jakąkolwiek inną branżę, patrz na przykład, nie wiem, sprzedaż w supermarketach, to tam jest gra na tak minimalnych marżach, że tam czasami się zastanawiają, czy ten papier do drukarek jest dobry, bo wtedy nam te marże ucina. I wtedy wiesz, jak dostają jakąś kontrolę i ta kontrola im, nie wiem, zabierze nawet kilka tysięcy, jeżeli chodzi o kwestię zapłacenia podatków, to jest dla nich duży problem, nie? Taki, wiesz, cashflowowy i żeby ta płynność była cały czas na dobrym poziomie. A IT ma, no sam wiesz, no wszyscy chyba jesteśmy, tak wszyscy jesteśmy IT, przynajmniej coś tam kapiemy, nie? Jak tam pisać na komputerze. Wiem, jak komputer wygląda, wszyscy przynajmniej, ja przynajmniej wiem. Nie dziwiajcie się. To kwestia jest po prostu, wiesz, że tutaj chyba mniej osób na te skarbówki narzeka, inne rzeczy, po prostu no są, żyjemy w większych marżach, nie? I sobie trafimy ten świat w ten sposób obejść, że nawet jak przyjdą Ci tam, zabiorą, powiedzą, że tam widzisz nam 60 klocków, to Ty wiesz, że to odrobisz, nie? W miesiąc. Nie wszyscy są w stanie. Plus, pamiętaj też, że branża IT głównie się opiera na działaniu online w większości wypadków i tam też odpada sporo takich rzeczy stricte, jak to słowo dobrze się nazywa? No, że Ci nie wchodzi różny tam inny urzędnik, czy z sanepidu, czy z innych firm i tam wiesz, nie żyga Ci, że brakuje pielca 2 centymetry od ściany, nie? To też, wiesz, to wszystko wpływa i to dla przedsiębiorcy jest jeden obraz, urzędnik, nie? No to takie moje przemyślenie z obserwacji.
A miałeś kiedykolwiek jakąś taką poważniejszą kontrolę, że tam Cię przesłuchiwali, czy w cudzysłowie, czy coś, czy do tej pory?
Nie, znaczy poważniejsze, czy mieliśmy kontrolę, ale malutkie, tylko wiesz, my mamy taką strategię, nie, jeżeli chodzi o kontrolę. Bo ja pracuję z Grzegorzem i Grzegorz mnie nauczył, jak do tego się podchodzi. Ale teraz po pierwsze wszystkie sprawy urzędowe trafiają do Grzegorza. Ja nie widzę tych spraw. Wiem, że tam się czasami jakieś dzieją, takie mniejsze sprawdzenia i tak dalej, ale Grzegorz ma taką dość prostą strategię, nie? Czyli stara się tym ludziom pomóc. Na zasadzie, oj, ach ci przedsiębiorcy. I to jest jak możemy pomóc. Nie? I czasami jest tak po prostu, że dany urzędnik musi znaleźć coś, nie? Wtedy się pomaga mu coś znaleźć, jeżeli jest taka potrzeba, nie? Bo każdy ma jakieś tam niedoliczenia i tak dalej. Więc po prostu wiesz, no staramy się pomagać jak najbardziej urzędnikom, żeby też oni mieli lepszy dzień, sobie tam znaleźć, sobie ich znaleźć albo otrzymali, sobie ich otrzymać. No i też druga rzecz, czyli jeszcze dwie rzeczy. Druga rzecz jest taka, że płacimy podatki bardzo szybko i regularnie, czyli ja na przykład jestem w stanie zapłacić VAT na przykład 15, nie? I nie mam z tym żadnego problemu. I to tak mi się wydaje, że tam ci w urzędzie to zauważają. Także wiesz, 15, jedna wpłata w całym mieście. What the fuck, nie? A, to Burnejko, dobra. Burnejko, pojebane. No i trzecia rzecz, staramy się bardzo mało optymalizować podatków takich wiesz, jakimiś trikami, tylko po prostu, wiesz, jedziemy bardziej po tej białej stronie bez tam żadnych trików, nie? Bo zawsze triki mają to do siebie, jak to mówię, jak próbujesz szukać Google'a, to Google już o tym wie i to nie jest dobry pomysł. Byłem rozbanowany przez Google, więc nie lubię tych sytuacji. I tak samo z urzędami skarbowymi podchodzę, że kiedyś znajdę, jakby to chcieli znaleźć, że coś tam utajamy, więc to takie moje trzy zasady, nie? Których się trzymam i one mi bardzo dobrze w ostatnich latach pomagają.
Mhm. Okej.
Okay. Ja zadam pytanie dodatkowe, bo mnie ta interesuje ta współpraca z tym swoim Grzegorzem, z tym CFO. Jak to na początku wyglądało? I jak to mniej więcej, nie wiem, czasowo i finansowo? Czy ty mu płaciłeś, nie wiem, 1000 zł miesięcznie i...
Na początku mu płaciłem, bo ja miałem jednoosobową działalność, nie? Płaciłem 500 zł miesięcznie. Mhm.
I
teraz ze wszystkich firm płacę około 20 000 miesięcznie. Nie, ale wiesz, ale robię robotę, nie? Czyli nie dotykam kwestii finansowych, nie dotykam kont, nie dotykam pracy z urzędami, nie jeżdżę do KRS-u, nie jeżdżę do urzędów, nie przygotowuję umów, nie robię sprawozdań do KRS-u, jeżeli chodzi o zamknięcie roku i tak dalej. Nie, wszystko jest przez niego robione. Dlatego, no, ta usługa kosztuje, plus jest kilka firm i to wiesz, to nie jest tylko jedna firma, to jest kilka firm, plus jakieś inne biznesy robimy, więc to takie wiesz, opłaca się, nie?
A co on robi na tym początku za to 500 zł, jakie były jego, na działalności gospodarczej? No,
księgował faktury, mówił ile trzeba zapłacić podatku, no i tyle w sumie.
Czyli tylko księgowa trochę. Tak?
No tak, był taką księgową. Nie? Tylko ja go wziąłem, bo miałem dużo opinii o nim dobrych od znajomych, którzy z nim pracowali dłużej. No i wiedziałem, że mniej więcej zna tą branżę IT, w której ja się obracałem. Nie? Czyli wtedy tylko było IT, nic więcej. I tak to stało, nie? Tam od kroku do kroku, coraz trudniejsze przypadki, pomagał, wychodził z inicjatywą. No i wiesz, jak to było w tym. Chłopaki nie patrzą, silno ręki, wziął go do okupu. No i jakoś tak dalej było. Ktoś oglądał ten film, Chłopaki nie patrzą? No.
Już dawno nie, kurde.
No to jest tam ta scena, nie? Że silno ręki wziął go do okupu, dla okupu.
Dobra, no,
to, co to jest? Kurczę, chciałem ci żart na koniec powiedzieć, a ty Bogosz mówisz tak już.
No to mów, dawaj.
Ja tak nie umiem z miejsca, ja mogę tylko sytuacyjne żarty mówić, ja nie umiem takich na zawołanie.
A są jakieś żarty, nie wiem, o przedsiębiorcach? Nie, o marketingu? Nie. O sprzedaży? Smutno, że żadnych żartów.
Nie.
Kurczę.
Ja tu takie żarty takie brzydkie, ale to nie mogę ich mówić publicznie, potem ludzie w internecie piszą, że niewychowany i że ten polityczna poprawność i tak dalej, wiesz, o tych sokowirówkach i dzieciach, nie mogę tych żartów mówić publicznie, więc też mi prawnik zabronił. Ale tam zaczął pogooglować, nie, te dwa słowa i tam jest.
A, tu już było pytanie do mnie na czacie. Tomek pytał, czy korzystamy z ulgi IP Box w Polisie. Nie korzystamy z ulgi IP Box. Nie, w ogóle ja mam taką trochę awersję do tych wszystkich rzeczy, które wychodzą z inicjatywy, powiedzmy, rządu czy budżetu państwa, które mają mnóstwo różnych dziwnych przepisów i mogą ci tam oszczędzić jakieś pieniądze, to ja myślę, że lepiej wtedy te, nie wiem, parę procent więcej zarobić, tak, niż kombinować przez miesiąc, jak tu zyskać tą ulgę, jak tu dostać bezzwrotną pożyczkę na coś tam i tak dalej, i tak dalej. Tak to sobie się
moje. Mogę jeszcze zdanie do tego?
Jasne.
I tu właśnie pomaga dobry księgowy, nie? Bo teraz to, co u nas było, pojawiła się idea tego, dobra, co jest IP Box, nie? I dosłownie tam, nie wiem, chyba pół dnia i Grzegorz wraca z informacją, dobra, jeżeli to wejdziemy, to oszczędzimy tyle, długoterminowo co nam się nie opłaca i będzie tyle i tyle papierologii, nie? Mówię, dobra, to nie ma sensu, nie? Dlatego też dobry księgowy wam, jeżeli nawet wrzuci taki pomysł, nawet niedobry, średni nawet, nie? To wam powie, czy to się opłaca, czy nie, bo też IP Box nie zawsze się opłaca. Ale w większości wypadków się opłaca, ale nie zawsze. U nas się nie opłacało.
Ciekawe. Dobry księgowy to podstawa.
W ogóle słyszeliście akcję, jak Elon Musk swoje dziecko nazwał?
Nie.
Słyszeliście, czy nie?
Nie.
Cały internet to robi. Czekajcie, wkleję wam na czasie, bo tego się nie da przeczytać.
AX?
O tak.
Co?
Popatrz sobie w necie. Wszystkie gazety zamiast o wirusie trąbią o dziecku na masku, który się nazywa ksy spacja A łączone ze spacja A12.
A co, jakieś nowe dziecko mu się urodziło? Już miał po raz piątkę.
Coś tam. Między fabryką Tesli a SpaceX-em jakieś tam dziecko się urodziło, więc coś tam się...
Ciekawe. A nie wiem, czy widziałeś jego tweeta ostatniego, że akcje Tesli...
Tak, widziałem.
To drogie.
I kapitalizacja 10 baniek w dół, 10 miliardów w dół przeszło.
I tam kolejny tweet. Straciłem właśnie 10 tysięcy dolarów. Człowieku, co z tobą jest nie tak?
Śmiechowe. No, tu Marcin napisał, IPBox ma tyle regulacji i wymogów prawnej dokumentacji, że odpuściłem koledzy typowi programiści również. Temat był analizowany przy działach prawnych, księgowych operacji, dla której... Raczej IPBox jest bardzo fajny dla kancelarii różnych prawnych i dla tych specjalistów, bo to jest dużo hajsu oni zarabią na tym. Nie? Dlatego też dużo promują to różni prawnicy i tak dalej, bo to jest dla nich dużo pracy. Nie? To takie przemyślenie, które też usłyszałem od innej osoby. Na koniec. Ale może w niektórych osobach to może pomóc, albo warto się skontaktować z swoim księgowym. Albo z Robertem, ojcem Miłosza, lat 19. Fan języka hiszpańskiego. Taki żart sytuacyjny na koniec, żeby udowodnić, że pamiętam imiona i przynajmniej jednej osoby na sali. Bo nie trzeba znać wszystkich, znaczy znać jedno. Taki trik też socjologiczny, jakiś tam, nie wiem. Więc dziękuję Ci Bogu za ten wspaniały dar, że mogłem się spotkać z tak wybitnymi ludźmi, bo ja w ogóle rzadko się spotykam z ludźmi, a szczególnie wybitnymi, więc bardzo było mi miło.
Takich ludzi ciężko znaleźć, taką grupę. Jeszcze kilkaset osób nas obejrzy pewnie, albo posłucha w swoich odbornikach, bo dajemy też w wersji audio te live'y. Pośmiać się. Myślę, że parę osób się zaśmieje, jak będą słuchali.
To tutaj z pozdrowieniami to mojego takiego ziomka, którego tam lubię trochę, ale nie zawsze, czasami. Marcin Osman.
Słabo widać.
Bo wyprana już mocno.
No dobra, słuchajcie, to dzięki w takim razie.
To dzięki, chciałem pożegnać mojego ulubionego przyjaciela, raczej, czekaj. No już pierwszy 30 jesteś, więc dzięki Bogu za taki żarcik znowu miał być. Dzięki Bogu, bardzo mi miło było, fajne rozmowy. I przede wszystkim Robert, czekam twojego maila, zrobimy jakiś hajsik dzisiaj, mam nadzieję, że sam. No i Grzegorz, tutaj dawaj, będziemy robić subskrypcję.
Będziemy.
Ale kurs dobrego zapamiętywania już przeszedłem, także wiem, jak zapamiętywać imiona u ciebie na Akademii.
Szymon, miło mi, że to mówisz.
Dzięki.
Dobra, no, to...
Najlepszy produkt Akademii.
No. Na razie.
Do zobaczenia.
Long and prosper.
Cześć. Yo.